Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Piotrowi za przekazanie głosu do Słupska, do parafii świętego Jacka, gdzie dziś się trwa. Trzeba powiedzieć, że trwa spotkanie rodziny Radia Maria, bo to spotkanie ma kilka takich, można by powiedzieć, odsłon. Pierwszą odsłoną i najważniejszą odsłoną jest oczywiście Eucharystia, której przewodniczył ksiądz biskup, który jest wraz z nami. Bardzo się cieszymy, księże biskupie, Edwardzie, że ksiądz biskup jest wraz z nami i że to ksiądz biskup nas dzisiaj prowadzi przez to spotkanie poniedziałkowe rodziny Radia Maria właśnie w diecezji koszyńsko-kołobrzeskiej, w tym szczególnym czasie również.
Ja też się bardzo cieszę. I cieszę się, że dzisiaj możemy być w Słupsku, ponieważ my jesteśmy diecezją półwieczną. Brzmi to dziwnie pewnie w Przemyślu i w wielu innych diecezjach, które liczą setki lat, ale my zostaliśmy tu pozbierani na nowo po wojnie i pół wieku dla nas to jest trochę czasu. Mieliśmy taki ładny jubileusz 40-lecia, 10 lat temu. I wtedy przyszło mi takie natchnienie, że Izraelici szli 40 lat do ziemi obiecanej i wtedy mówiliśmy tak, no czas, żebyśmy się poczuli u siebie. I to rzeczywiście jest niezwykłe. Ostatnio miałem taką rozmowę i ciekawe to jest z nami. Ja patrzę na tę historię, na to, czy jesteśmy u siebie, czy nie, po grobach kapłańskich. Bardzo często nasi księża najstarsi są chowani w różnych częściach Polski. Pracowali tu wiele lat, ale tam stamtąd pochodzą i takich pogrzebów, gdzie nawet ktoś był tutaj kilkadziesiąt lat, a potem jest pochowany pod Kielcami, na Kaszubach albo gdzieś, ponieważ oni są stamtąd. Tu byli, ale jeszcze nie aż tak bardzo byli, żeby tu zostać pochowanym. Jesteśmy już teraz w 50-leciu, jak ja patrzę na strukturę wiekową. Jesteśmy już w takiej sytuacji, gdzie urodzonych już tutaj, żyjących tutaj, to już jest sporo. Myślę, że możemy już powoli mówić, jesteśmy u siebie.
Amen, amen. Bardzo dziękujemy księże biskupie za to również zarysowanie pewnego rodzaju kontekstu, w którym się obecnie znajdujemy, w którym się znajduje diecezja koszaleńsko-kołobrzeska 50-letnia. Proszę, to już jest tak, to bycie u siebie, jak to pięknie ksiądz biskup powiedział. Ksiądz biskup Edward Dajczak, biskup diecezji koszaleńsko-kołobrzeskiej. I tak spoglądając nawet na tą dekorację, która była dzisiaj, jest dzisiaj w parafii świętego Jacka tutaj w Słupsku, to taka klamra. Ksiądz biskup Jerz, prawda? I ksiądz biskup tutaj wraz z nami obecny, ksiądz biskup Edward Dajczak, to taka słysta właśnie klamra czasowa spinająca te 50 lat.
Mogę powiedzieć żart?
Prosimy.
Kiedy pierwszego dnia, to był 9 lipca 2007 roku, zupełnie tak poważnie, przyjechałem z dokumentami, trzeba było przedstawić i to formalność taka przejęcia diecezji. Był ksiądz biskup jeszcze, senior Ignacy Jerz, jeszcze kilka miesięcy żył do października, to był lipiec.
A księże biskupie, wspomnij, bo to też znamienne, zmarł którego października?
16.
Prawda?
Tak, i w Rzymie.
I w Rzymie.
A był 16 października w dniu wyboru świętego Jana Pawła II na placu świętego Piotra w Rzymie.
I też, co ciekawe, jest kardynałem nominatem, prawda?
Tak. I ja opowiem taką rzecz. Kiedy skończyliśmy ten obrzęd, który był w katedrze, ja uklęknąłem przed nim, bo powiedzieli mi tam, no to teraz ksiądz biskup pierwszy raz pobłogosławi diecezję. Ja mówię, tak, zrobię to, ale najpierw ksiądz biskup Ignacy mnie pobłogosławi. I uklęknąłem przed nim i byłem zdziwiony, bo staremu biskupowi popłynęły łzy. Popatrzył tak na mnie, pobłogosławił mnie, ja pobłogosławiłem i miałem takie spotkanie z lokalnymi dziennikarzami. A potem wcześniej umówiłem się z nim na 16 na kawę. On był niesamowity, proszę wyobrazić, 90-paroletni człowiek, który po przystanku Jezus, pierwszy z biskupów, powiedział: Dajczak, siadaj tu i opowiedz mi, jakie jest to młode pokolenie, bo ja już go nie rozumiem. Naprawdę to był taki człowiek. I ja miałem spotkanie z dziennikarzami, wchodzę, siadam, a oni mówią tak: i kiedy ksiądz biskup stąd odchodzi? Ja w pierwszej chwili nie mogłem się połapać, o czym oni mówią. Ale to było tak. Odszedł jeden biskup, biskup Domin wcześniej umarł, po długim pobycie biskupa Ignacego. Odszedł biskup Gołębieski do Wrocławia. Jeszcze krócej był biskup, został kardynałem w tym. Więc oni tak... I ja wtedy powiedziałem: o nie, panowie, ja mam zamiar tu umrzeć. Przyjeżdżam do naszego seniora i mówię tak: księży biskupie, ci dziennikarze jacyś tacy dziwni. Pytali mnie, a on mówi tak: ty facecie, bo on tak fajnie w związku. Oni wiedzą, co mówią. Ale mnie interesuje, coś ty im odpowiedział. Ja mu powiedziałem, powiedziałem, że mam tu zamiar umrzeć. On mnie tak poklepał, powiedział: wiesz, jak ryptę w Kołobrzegu przygotował. Wiesz, jak tam się będzie leżeć? Tam jest jod. Ja jak teraz schodzę do jego grobu w Kołobrzegu, choćbym najpobożniejsze myśli miał, to pierwsze pytam: księże biskupie, jak się leży? Jeszcze miałem jedno szczęście, jak wspominamy naszego cudownego pierwszego biskupa. Nuncjusz nie mógł go znaleźć i ja dzwoniłem do niego, że zostanie kardynałem. Następnego dnia ogłoszonym. I ja mówię tak. Mówi: co ty dzwonisz? Ja mówię, a ja tak powiedziałem: annuncio vobis gaudium magnum. On mówi: co ty gadasz? Ja mówię: jutro ogłoszą. Niech ksiądz biskup kupuje ten najbardziej czerwony materiał, bo będziemy świętować w diecezji. A on mówi: to co to się dzieje? I był taki poważny, on zwykle żartował. Co się dzieje? Ja mówię: no pięknie się dzieje. Nie, nie, nie. Co to znaczy? Naprawdę, on był niepodobny, ten głos był taki niepodobny do siebie. I ja w pewnym momencie, żeby to jakoś, nie wiedziałem za bardzo, bo to nie była jego reakcja taka. I ja powiedziałem: no to proszę mi pozwolić, że ja pierwszy uścisnę. On odzyskał humor i mówi: nie duś starego, bo go mnie przydusisz. I pojechał, i mówią tak, po tym telefonie, on wyłączył, mówi, usiadł przy szybie lotniska i z nikim nie rozmawiał. Patrzył tak w dal, a następnego dnia rano zakończył żywot. I wtedy czekaliśmy bardzo, czy możemy to ogłosić, czy nie. Czy papież powie publicznie. Nuncjusz powiedział tak: jak Ojciec Święty powie publicznie, to oficjalnie jest kardynał nominat i po dyskusji. A jak nie ogłosi, to milczymy. I ogłosił Ojciec Święty, no i tak pięknie świętujemy. To takie wspomnienie o pierwszym biskupie koszalińsko-kołobrzeskim.
Proszę, jak historia jest bogata. Jakże to bogata rzeczywistość, którą warto poznawać. Dziękujemy, księże biskupie, za również to zarysowanie tejże historii na miasto. Oczywiście, bo to 50 lat to jest, można by tutaj mówić przez długi, długi, długi czas. Ale tak spoglądamy, bo tak siedzimy w naszym studiu tutaj właśnie w Słupsku, przygotowanym przez księdza kanonika Józefa Dominczaka, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. No, on tutaj jest wraz z nami, który nas tutaj gości. Zresztą księże kanoniku, bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za tę możliwość, że właśnie tutaj w parafii świętego Jacka w Słupsku gości Radia Maria. Księże biskupie, bardzo serdecznie również dziękujemy za tę sposobność i możliwość. I to takie studio nasze, siedzimy przy takim stole tutaj i jest tutaj jakże wielki koloryt. Ale to może tak stopniowo, może tak stopniowo. Zaczęliśmy od księdza biskupa. To przejdźmy teraz do osoby, którą ksiądz biskup tak zdefiniował bardzo urokliwie, że to historia słupska, a mianowicie to nasz drogi ksiądz prałat Jan Gieratowicz. Księże prałacie, tutaj tak spoglądając również na ten czas, który przebywamy z sobą, to wielka estyma ze strony też i wiernych, którzy przychodzą tutaj, którzy zaczepiają, którzy dopytują, jak ksiądz się czuje. Także widzimy, że serce zostawione tutaj w Słupsku wydaje stokrotę plon.
Ksiądz biskup winien temu, że wszystko tak się dzieje. Ale jak ksiądz biskup powie, bardzo zawdzięczam właśnie moje dalsze lasy kapłańskie i jego serdeczność i życzliwość, którą mnie otacza od początku. I mówi: Janiu, ty pamiętaj, jesteś nasz, czy coś tak tego typu. Tak bratersko i serdecznie. Dlatego bardzo dziękuję księdzu biskupowi tutaj, Edwardowi.
Niech ksiądz prałat powie. Ja też wtedy byłem. Jak ksiądz prałat spotykał się przed laty z młodzieżą, to był główny kościół spotykania z młodzieżą. Ja przyjeżdżałem tutaj do doktora Palucha, bo mnie kręgosłup bolał od 60. Ja wtedy jeździłem już 60 tam ileś. I w czwartki szedłem do kościoła świętego Jacka na cywila. Siadałem między młodymi, jak byłem wtedy w czwartki w Słupsku, uczyć się od księdza Jana spotykania z młodymi. Naprawdę, on wtedy brylował przed laty tutaj z młodymi.
Między innymi to jest mój uczeń.
Ale księże,
z tamtych lat.
Księże prałacie, także tutaj widzimy, że tych zainteresowań i tej działalności to bez liku. To również, i tak zauważyłem, rodzina Radia Maryja, którą tutaj... Jak to, same osoby, które tworzą rodzinę Radia Maryja, powiedziały, że ojcze, to ksiądz prałat zaszczepił tutaj właśnie rodzinę Radia Maryja.
Kocham Matkę Najświętszą i tak to wszystko z tego tytułu, Matkę Bożą. Mama i tata szli do Wilna pieszo przed moim urodzeniem, a święcony byłem w Częstochowie u Matki Bożej, a więc z Matką Bożą takie od początku.
Od Ostrej Bramy się zaczęło.
Bo tam byłem ofiarowany. I dlatego, bo Matce Najświętszej dziękuję bardzo, Panu Bogu dziękuję, a ksiądz biskup Edward chyba to wiedział od Matki Bożej.
Księże prowadzie Janie, bardzo serdecznie dziękujemy również za tę opiekę przez tyle lat właśnie tutaj nad biurem kołem Radia Maryja w Słupsku przy parafii świętego Jacka. To też widać, ta posługa, to serce zostawione, które ksiądz tutaj ofiarowywał tak hojnie wiernym. Teraz widzimy, że jakże procentuje, jakże wydaje stokrotny owoc. I za ten przykład, i za tą gorliwość dziękujemy. Ale mamy jedno pytanie, księże drogi. Tak spogląda na ten stół, przy którym siedzimy, i ksiądz przyniósł z sobą taki rekwizyt. Raczej słuchacze nie widzą, co jest rzecz jasną, ale opiszę, cóż to takiego. Jest to po prostu młotek. Jest to młotek. Księże, dlaczego akurat właśnie młotek z sobą ksiądz przyniósł? I tak nawet widziałem właśnie, że z nim chodził po placu. Myślę, co to za sprawa?
Ksiądz profesor z katechetyki uczył, że trzeba mieć jakieś rekwizyty i coś trzeba mieć, coś pokazać. Więc ja po prostu wziąłem młotek, bo wziąłem kiedyś ten młotek w Kościerzynie. Zeszedłem do właśnie warsztatu księdza Reglińskiego, brata Zbyszka Reglińskiego, a z nim chyba 12 czy 10 lat byliśmy razem pod jednym dachem. I patrzę, a to tak wystawione są w tym warsztacie. Ja mówię, co, dlaczego tak? On mówi, niech się zobaczy bliżej. I w kościele też pokazałem ludziom, czy można mówić coś o młotku na kazaniu. Więc ja to pokazałem, a ludzie mówią, to chyba wybijać głupotę. Ja mówię, nie, może też. I to właściwie ten krzyżyk zauważyłem w warsztacie u państwa Reglińskich, księdza Zbyszka rodzinie, i w tym warsztacie młotki i różne inne, wszędzie były zaznaczone znakiem krzyża. I mówi, my zawsze, Kaszubi, my zawsze zaczynamy od Pana Boga i z Panem Bogiem. I dlatego zawsze modlimy się przed każdą pracą. I tak w Kościerzynie, państwo reglińscy. I dlatego właśnie tak, i dlatego wziąłem, to mu jak ksiądz tak, i potem tam jeszcze kazanie na ten mówiłem w Słupsku, a potem mówi, jak ksiądz tak z młotkiem, to niech ksiądz bierze go. No i wziąłem i napisałem, że
tak zostało.
Tak, Koszalin, Kaszubi, Polacy, Krzyżacy.
Proszę bardzo, księże prowadzi, czyli bez Boga ani do proga, i to w każdej rzeczywistości naszego życia.
Tutaj bez Boga ani do proga, dlatego zaczynamy zawsze od Pana Boga. Tak mój tata zawsze uczył, bez Boga ani do proga. Mama powtarzała to samo, bez Boga ani do proga. Dlatego tata jeździł do Częstochowy często, a miał hektary. Mama chorowała, także byliśmy uposażeni ziemią, a ziemia to był nasz skarb. Potem zabrali nam ziemię i siostra i tata szli po 5 kilometrów cały rok pracować do PGR-u.
Proszę, to jakże ciekawe historie i dziękujemy również za taką tutaj tak i zobrazowanie pewnych prawd w sposób jakże dobitny. A idąc dalej w naszym przedstawieniu, tutaj ksiądz prałat Jan Gierietowicz, a wraz z nami również są siostry, które przeżywają w tym roku tutaj w Słupsku również szczególny jubileusz, 75 lat. Są starsze od diecezji, mówi ksiądz biskup. Tak.
Ogarniamy.
A wraz z nami jubileusz. Siostra Bonaventura, matka przełożona sióstr Klarysek w Słupsku oraz siostra Teresa. Drogie siostry, prosimy coś o sobie powiedzieć właśnie o tym miejscu i jak to się stało, że tutaj siostry zawitały. Tym bardziej wiem, że plany były nieco inne. Plany były, żeby troszkę dalej tak udać się. A jednak Duch Święty pokierował Słupsk.
Właśnie. Więc klasztor w Słupsku powstał jako wotum dziękczynne za ocalenie z pożogi wojennej klasztoru w Kętach. Kęty, miasto na południu Polski, miasto rodzinne świętego Jana Kantego. Po wojnie siostry poczuły w sercu taką wielką wdzięczność wobec Pana Boga za to, że klasztor ocalał i materialnie, i duchowo. Nie ucierpiała żadna siostra, tym bardziej, że w gronie sióstr znajdowała się jedna siostra narodowości żydowskiej i było takie zagrożenie, że może zostać zabrana do pobliskiego Oświęcimia. Już nawet był chyba wyznaczony termin, kiedy Niemcy mieli przyjść po tą siostrę. Siostry w gotowości trwały na modlitwie. I jednak tak się nie stało, siostry wszystkie ocalały i po wojnie zrodziła się myśl bardzo piękna, żeby właśnie na tych ziemiach, na Pomorzu, Panu Jezusowi wybudować nowy tron eucharystyczny.
Tak, siostra tutaj, tak, aż musiała przełknąć, prawda, bo to historia...
Tak, bo to wielka sprawa.
To jest historia,
to
była... która jest taka gęsta, prawda?
Oczywiście, to była wielka sprawa, więc siostry, ktoś doradził siostrom, że najlepiej to trzeba kupić bilety, pojechać na taki rekonesans i najlepiej kupić te bilety do Szczecina. Więc przełożona, ówczesna matka Joanna Zacharek wysłała dwie siostry zewnętrzne, siostrę Serafinę i siostrę Gabrielę na stację do Bielska, żeby zakupiły bilety. W kolejce znajdowała się bardzo życzliwa pani, która stwierdziła, że kupi siostrom te bilety. Jak się okazało potem, pani zamiast do Szczecina to kupiła do Słupska. I tak się stało, że ta błogosławiona pomyłka okazała się rzeczywiście błogosławiona i zaowocowała klasztorem właśnie tutaj w Słupsku.
I w tym roku 75 lat.
Tak, w tym roku mamy jubileusz 75-lecia. Z tej okazji, może tak zareklamuję zaraz na początku, przygotowując się do tego jubileuszu, wydałyśmy publikację Wszystko dla Jezusa Hostii. książkę opracowała nasza archiwistka, siostra Teresa, która jest tu ze mną. I dlatego ją poproszę, żeby przedstawiła tą słynną podróż sióstr z Kent do Słupska, która przeszła już do historii naszego klasztoru. Jak to siostry z południa jechały zakładać nową fundację do Słupska. Proszę, siostro.
Siostra Teresa.
Tak, podróż faktycznie słynna, ponieważ zamiast przewidzianych 2 dni trwała niemalże tydzień. Siostry do Słupska jechały przez prawie że całą Polskę w bardzo trudnych warunkach. To był styczeń, panował silny mróz. Do tego większość podróży siostry spędziły w wagonie towarowym, ponieważ na kolei nie chciano ich dołączyć do pociągu pośpiesznego, pociągu osobowego. Kiedy przyjechały do Słupska, to był 14 stycznia 1947 roku, swoje pierwsze kroki z dworca skierowały właśnie do kościoła pod wezwaniem świętego Jacka, gdzie już od prawie że 3-4 tygodni już oczekiwały na nich 4 poprzednie siostry, które przyjechały wcześniej przygotować miejsce. W kościele pod wezwaniem świętego Jacka siostry zostały życzliwie przyjęte przez księdza dziekana Karola Chmielewskiego, który zaopiekował się nimi, poprowadził do kościoła świętego Ottona, który został przeznaczony siostrom. Warunki były bardzo trudne. Siostry naprawdę wykazały się ogromnym heroizmem, za co my jesteśmy im teraz ogromnie wdzięczne i ten jubileusz też właśnie przeżywamy w duchu wdzięczności za ich ofiarność, za ich gotowość i poświęcenie. Kiedy siostry przyjechały, zanotowały w kronice taką ciekawą uwagę, że właściwie przyjechały w nieznane, nie wiedzą, co ich tu czeka. Pełne były także obaw, jak zostaną przyjęte przez społeczność, przez tutaj mieszkańców tego nieznanego im przecież miasta. Przez pierwsze 3 lata też ze względu na to siostry, na taką konieczność, jaka zaistniała, podjęły się prowadzenia ochronki dla sierot, półsierot z okolicy. I takie były początki.
Proszę, to początki. Jak było dalej, jak jest obecnie? Myślę, że będzie sposobność, aby za chwileczkę o tym również powiedzieć, podzielić się tym bogactwem, duchowym bogactwem, tym bogactwem również i codzienności życia. I za tę modlitwę i za tę posługę niech Pan Bóg będzie uwielbiony. Za te 75 lat obecności sióstr, tutaj właśnie sióstr Klarysek w Słupsku. Widzieliśmy siostry Urszulanki, również były na mszy świętej dzisiaj, także też serdecznie pozdrawiamy. Także kolejna odsłona, księży biskupie, prawda? Kolejna z twarzy właśnie tutaj tej diecezji, tego regionu. Ale my idziemy dalej, tak, w tym przedstawieniu osób, które są przy naszym stole, w naszym studiu tutaj tymczasowym w Słupsku, w parafii świętego Jacka. Wraz z nami ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołbrzeskiej, przewodnik diecezjalnej pielgrzymki rowerowej z Koszalina przez Skrzatusz na Jasną Górę. Aczkolwiek słyszałem, księże, że w tym roku to nieco inna trasa będzie, tak?
To znaczy, tradycyjnie, jak ksiądz biskup, pamiętam, pobłogosławił naszą pielgrzymkę rowerową 13 lat temu. Spodziewaliśmy się, że wychodząc pierwszego dnia, kiedy inaugurowaliśmy naszą pielgrzymkę rowerową, że będziemy mieli młodych ludzi. A okazało się, że jak wyszliśmy i zobaczyliśmy, że to jednak jest 40+, dojrzały kościół, który z nami pielgrzymuje i zawiązał niesamowitą wspólnotę naszej diecezji, bo faktycznie pielgrzymka rowerowa, jeśli ona jest młoda, bo 13 raz w tym roku pielgrzymujemy, ale za to są dojrzali ludzie, którzy niosą niesamowite intencje do tronu Matki Bożej. To są też niesamowite rozmowy wieczorne, dlatego że każda z tych dojrzałych osób cieszy się radością swojej rodziny, ale także i przeżywa i ma troski, bo gdzieś tam w rodzinie się nie układa, bo trzeba się modlić za wnuka, za dziecko, które jest w nałogu. I to jest taki niesamowity, jak ja to mówię, obraz, taka mapa naszej diecezji. Nawet kiedy dzisiaj mówimy o świętowaniu jubileuszu naszej diecezji, to ja mam takie doświadczenie, że ten kościół nasz diecezjalny oddycha właśnie naszymi diecezjanami, którzy mają swoje radości, mają wyzwania, mają także i jakieś nadzieje i w tym wszystkim jest Boże błogosławieństwo, bo szukają na różny sposób, żeby pogłębiać swoją wiarę. I rzeczywiście tak jest, że to jest dla mnie też taka łaska, że mogę prowadzić pielgrzymkę rowerową. W tym roku również mamy jubileuszową pielgrzymkę wokół naszej diecezji. To ksiądz biskup tu wspominał 40-lecie. My wtedy na 40-lecie wybraliśmy się z katedry koszalińskiej do katedry świętego Piotra w Rzymie. I to 40 rowerzystów, to było ogromne wyzwanie. Już dzisiaj bym nigdy się tego nie podjął, bo pamiętam jak dziś w Czechach na rondzie jedna grupa pojechała prosto, druga grupa w lewo, trzecia w prawo i teraz szuka ich bez telefonów komórkowych. To było niesamowite wyzwanie.
Czyli to powiedzenie jak ciotka w Czechach?
Coś w tym jest, tak. A na 50-lecie taką przygotowaliśmy inicjatywę 50 rowerów i więcej, zachęcamy do tego, żeby zobaczyć granice administracyjne naszej diecezji. Wyjeżdżamy z Koszalina, objeżdżamy naszą diecezję, by 15 sierpnia na świętowanie rodzin przy uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wjechać na Górę Chełmską do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Także to są te nasze wyzwania, a oprócz tego, tak jak ojciec wspomniał, ksiądz biskup postawił mnie, by móc posługiwać charytatywnie w naszej diecezji. Nasza diecezja ma ogrom wyzwań, jeśli chodzi o pomoc charytatywną. To są też, zaznaczę, tereny popegeerowskie, ale także i ogrom nie tylko duchowej, ale też i materialnej biedy, gdzie poprzez naszych pracowników, wolontariuszy, członków parafialnych zespołów Caritas staramy się nieść to miłosierdzie i nieść miłość dla ludzi, którzy potrzebują tej pomocy.
Zarówno w ramach diecezji, jak i poza, bo jutro do
tak,
Lwowa.
Ksiądz biskup nam pobłogosławił. Jedziemy jutro pod Lwów. Tam jest jeden z naszych kapłanów. Jedziemy trzy nasze busy, które są wypełnione pomocą żywnościową, ale także i chemiczną. Mamy także i ubrania, szczególnie dla tych przesiedleńców czy uchodźców wojennych, którzy wewnątrz migrują Ukrainy. My akurat dotrzemy do tych, którzy z Mariupola uciekali przed tym, co możemy na co dzień zobaczyć w telewizji, usłyszeć w wiadomościach radiowych, tam gdzie nie ma ich domów i jeden z naszych księży, który pracuje na Ukrainie, właśnie otacza ich tam swoją opieką i daje im pomoc. My go chcemy wesprzeć, tak jak cała diecezjalna Caritas, ale także i Caritas Polska.
Prosimy również, jeśli tam będziecie jutro, przez ten czas, który tam będziecie, to prosimy także pozdrowić od nas, od rodziny Radia Maryja, także i to wsparcie zarówno materialne, jak i wsparcie w wymiarze duchowym, jakże szerokim strumieniem z naszej strony płynie i prosimy także i to zapewnienie o modlitwie i naszej pamięci.
Myślę, że ono jest bardzo przekazać. Potrzebne, to wsparcie modlitewne, ale także jeśli mogę tutaj przez radio podziękować wszystkim tym, którzy wspierają nas jako Caritas, Kościół, który niesie pomoc, to bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom.
Ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszyńsko-kołbrzyskiej, przewodnik diecezjalnej pielgrzymki rowerowej. Tak. A jeśli jesteśmy przy kapłanach, to wraz z nami ksiądz Piotr Zieliński. Ci, którzy spośród nas oglądali dzisiejszą transmisję, to właśnie ten kapłan, który był komentatorem, tak? Który zapowiadał, który tutaj nas lokował w przestrzeni, czasoprzestrzeni. To właśnie ten kapłan, ksiądz Piotr Zieliński, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Pile, sekretarz Komisji do Spraw Historycznych drugiego synodu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, diecezjalny duszpasterz trzeźwości. Także widzimy kolejną odsłonę tutaj zaangażowań i bogactwa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Tak, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, szczególnie pozwolę sobie pozdrowić księży, bo dostaję tutaj SMS-y od księży naszej diecezji, którzy pytają, co ty tam robisz, czy biskup przeniósł cię do Słupska. Ksiądz biskup jest tutaj, słyszy to. Jeszcze nie, ale jestem tutaj z zaproszenia księdza Józefa Dominczaka, proboszcza. Poznaliśmy się kiedyś w Miastku, gdy tam był przez 9 lat proboszczem. I poprosił właśnie, tak jak ojciec Dawid mówił, żeby podzielić się tym, co człowiek może przekazać najlepszego. Pozwolę sobie do tych wszystkich rocznic, do jubileuszu, dołączyć to, o czym rozmawialiśmy z ojcem Dawidem troszkę wcześniej, że ten rok to nie tylko 15. rocznica śmierci kardynała nominata Ignacego, ale 15. rocznica, dokładnie za 24 dni, nominacji Ojca Świętego Benedykta XVI dla naszego księdza biskupa Edwarda. Niedobrze by było, żeby przy tym dużym jubileuszu ta rocznica gdzieś umknęła, bo jest to bardzo ważny dla nas dzień. Ksiądz biskup Edward jest jak na razie drugim pod względem pontyfikatu, tak można powiedzieć, biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To dla nas też jest bardzo ważne. Chciałbym tak krótko powiedzieć teraz, jeśli będą potem jeszcze jakieś tutaj może tematy, że w ogóle miejsce, w którym się znajdujemy, tutaj w Słupsku, jest wyjątkowe. Nie dlatego, że Słupsk, nie dlatego, że my tu jesteśmy, ale dom sióstr, tutaj siostra Teresa powie może jeszcze bardziej dokładnie, dom sióstr znajduje się tak naprawdę, czy kościół świętego Ottona, w najstarszym miejscu tego miasta. Kiedy Słupsk był lokowany jeszcze jako gród słowiański w 1265, to też taka ciekawa data, bo rok szybciej niż Koszalin. W tej takiej wojence naszej lokalnej, koszalińsko-słupskiej, tutaj Słupsk znów wygrywa tym jednym roczkiem, ale właśnie wtedy było miasto lokowane właśnie w tym miejscu, gdzie się znajdujemy. I ta plebania, na której teraz jesteśmy, to jest najstarsze miejsce w ogóle tutaj tego grodu, dawnego słupskiego. Tu też warto sobie to jakoś uświadomić. A siostry są w tym miejscu, gdzie też znajdował się pierwszy słupski kościół. I z tego wzgórza modlą się za nas, za całą diecezję. Także to jest bardzo ciekawe, bardzo ważne i też z tym przesłaniem idziemy do tych wszystkich, którzy nas słuchają.
Tą pasję historyczną słychać u księdza, tutaj Piotra. Gratulujemy, cieszymy się. Ale również wraz z nami jest pan Janusz Dudziński, słupczanin, który jest także organistą, z tego co wiemy, ale jest również znawcą historii Kościoła Świętego Jacka i w ogóle Słupska. Jest pan również nauczycielem. Bardzo serdecznie witamy. Cieszymy się, że pan jest wraz z nami. Ksiądz kanonik Józef Dominczak tutaj mianował tutaj pana właśnie, aby ten temat podjąć. Temat kościoła, w którym się dzisiaj znajdowaliśmy. Mogliśmy go zobaczyć, jeśli chodzi o telewizów. Radiosłuchacze z pewnością także i ten klimat czuli tego miejsca. Jest to szczególne miejsce. Czy moglibyśmy przynajmniej taką, bo to jest kościół, którego początki sięgają wieku...
Na przełomie XIII i XIV wieku.
XIV wiek, to jest tak. Ogrom historii, prawda? Ale przynajmniej taki rys, gdybyśmy tak mogli poznać. To byśmy byli
przede wszystkim szczęść Boże i dziękuję za zaproszenie do tego stołu. Jako wieloletni już nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń, zawsze podkreślałem na lekcjach wychowawczych, że stół to jest najważniejszy element w domu. To jest najważniejszy mebel w domu, bo przy nim się spotyka i można się pożalić, ale też i podzielić się radościami. I te zacne grono, które tutaj jestem szczęśliwcem również wśród Państwa być, to chcę powiedzieć, że ta historia tego Kościoła Świętego Jacka to też jest i historia nasz tutaj obu. Jest obok mnie ksiądz Jan Giriatowicz, przy boku którego się właściwie można powiedzieć wychowałem. Tutaj chciałbym nawiązać do słów księdza biskupa. Wspomniał ksiądz półwiecze diecezji. Tutaj padło 75-lecie sióstr Klarysek. I na myśl przyszły mi słowa opowieści moich już byłych, już nieżyjących rodziców, jak opowiadali, kiedy tutaj przywędrowali w 1945 roku, zaraz po wojnie. Opowiadali o tych ruinach, prawda, kościoły zniszczone, ale chyba najbardziej z tych całych opowieści pamiętam, jak moja mama opowiadała, że jako dziecko wchodziła do kościoła świętego Jacka w tenisówkach, po piachu i przyjmowała pierwszą komunię. Właśnie w tej świątyni, w której dzisiaj zabrzmiały również organy i ksiądz Jan chyba to potwierdzi. Słupszanie, którzy mnie znają, wiedzą, że to jest moje dziecko. Te organy rzeczywiście to jest moje dziecko. Też się wychowałem przy tym instrumencie. No ale zanim o tym instrumencie powiem, a od razu uprzedzam, jestem gadułą, bo rzeczywiście chyba nikt bardziej ode mnie nie zna każdy centymetr, każdy gwóźdź, każdy element tego instrumentu. Ale zanim powstał ten instrument, powstała najpierw świątynia. Początkowo była to świątynia drewniana, została zbudowana tutaj dzięki zakonnikom dominikanom. Przywędrowali oni z Gdańska i otrzymali od księcia gdańskiego Mściwoja II, Mszczuja II, on różnie był nazywany. I oni otrzymali od tego księcia gdańskiego zezwolenie na budowę tej świątyni. Przy czym na początku była to świątynia drewniana i ona niestety spłonęła w tym wielkim pożarze w Słupsku, w którym miał miejsce w 1395 roku. I dominikanie odbudowali tę świątynię po tym pożarze właśnie w takim stanie, jakim dzisiaj my widzimy. Gotycką, ceglaną, siedmioprzęsłową i to, uwaga, to była jedna nawa. Ściana, na której obecnie znajdują się organy, tej ściany nie było, ona powstała później. I dominikanie tutaj służyli w tej świątyni no, do tych lat takich trudnych, no nazwijmy, to jest rok 1525, zamieszki między luteranami a katolikami. I tutaj trzeba powiedzieć, ksiądz Probo dzisiaj wspominał to przed mszą, że zostali wypędzeni dominikanie stąd. I co jest ciekawe, że kościół został zdewastowany, splądrowany, zniszczony. Aż nie do wiary, że przez 80 lat tam się nic nie działo. Do roku 1600, kiedy na zamek przywędrowała księżna Erdmuta, jak zobaczyła ten kościół w takim stanie, ona postanowiła odbudować tę świątynię. I co ona zrobiła? No jednak na moje nieszczęście przedzieliła ten kościół na dwie części, właśnie gdzie jest ten instrument, o którym za chwilę powiem. I tutaj stworzyła kaplicę zamkową, dlatego niektórzy słupszczanie mówią, idę do kościoła świętego Jacka albo idę do kościoła zamkowego. Więc kościół zamkowy i kościół świętego Jacka to jest to samo miejsce, różnie nazywane. Ta druga część kościoła to była takie zaplecze i co ciekawe, tam znajdował się nawet browar swego czasu. Za czasów księżnej Erdmuty powstał ten piękny renesansowy ołtarz. Te dwie postacie, które widzimy w tym dużym obrazie, w nastawie tego ołtarza, to jest właśnie te klęczące dwie postacie. To jest księżna Erdmuta i jej mąż Jan Fryderyk. Za jej czasów również powstaje piękna renesansowa ambona i tutaj muszę chylić wielkie czoło w stosunku do naszych konserwatorów zabytków, dlatego że w latach 90. oni wykonali odnowę tych dwóch zabytków i zajęli pierwsze miejsce w Polsce właśnie za pieczołowicie dokonaną właśnie renowację tych zabytków. I teraz nie wiem, czy ksiądz prałat wie, że za czasów księżnej Erdmuty, podkreślam księżnej Erdmuty, w kościele już istniał instrument, o którym nic nie wiemy. W żadnych archiwach nie ma żadnej informacji, wzmianki, jaki to był instrument. I teraz...
Dzięki właśnie tej postaci dużo wiemy.
Tak, a to teraz jeszcze ksiądz się dowie kolejną rzecz, a mianowicie kiedy...
Panie Januszu,
tak?
Do instrumentu myślę, że koniecznie wrócimy, bo to widzę, że tutaj pan już
już się
rumieńców nabiera, tylko tutaj zobrazuje to, co się dzieje tutaj przed naszym studio, także widzimy, że tu pasja, tak, nie tylko deklaratywna, ale jest to pasja faktyczna. Moi drodzy, zatem... To właśnie było przedstawienie osób, które są w naszym studiu, przy naszym stole. Zatem widzimy, jakieże wielkie bogactwo, różne oblicza, różne odsłony, no bo to jednak 50 lat. To już jest, jak to ksiądz biskup powiedział i będziemy powtarzać, bo to bardzo piękne. Jesteśmy w domu, prawda? I wobec tego myślę, że już temat dzisiejszego naszego spotkania jest jasny dla nas wszystkich. Dokładnie brzmi on w ten sposób. Mój kościół Moja diecezja, nasza rodzina. Refleksje w 50-lecie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. I bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam również naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych z parafii świętego Jacka w Słupsku. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby dołączyć, to jest taka sposobność telefoniczna. Proszę, przygotujmy sobie coś do notowania, coś do zapisania. Już za chwilę podam numery kontaktowe, bo w poniedziałki te numery są nieco inne, ponieważ jesteśmy w nieco innych stronach niż Toruń. Zatem proszę, przygotujmy sobie coś do notowania, abyśmy mogli sobie zanotować te numery, a następnie wykręcić i ubogacić tę przestrzeń naszego spotkania. Zachęcamy zarówno diecezjan, ale i szerzej, i także będziemy bardzo uraczeni, kiedy, jeśli zechcecie, także współtworzyć czas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zatem jeśli chodzi o te numery kontaktowe, to one są dwa i są one następujące. 693 112 200. Powtórzę. 693 112 200. I jest jeszcze drugi numer kontaktowy, bardzo podobny. 693 112 255. Podobne. Powtórzę. 693 112 255. Proszę się nie przejmować, jeśli komuś nie udało się zanotować. Za chwilę jeszcze raz powtórzę, abyśmy mogli na spokojnie je sobie przyswoić i wykręcić na naszych telefonach, aby również ubogacić przestrzeń naszego spotkania. A przypomnę, że jesteśmy w Słupsku, jesteśmy w parafii świętego Jacka. I przeżywamy, wpisujemy się w piękny jubileusz 50-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i za chwileczkę powrócimy do księdza biskupa, o którego tutaj pewną sprawę podpytamy, ale przed tym delikatne ubogacenie również od strony muzycznej naszego spotkania, na które serdecznie zapraszam.
Dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie. By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boski pomóc. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gestów. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam,
pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. I niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Dobrze poznajemy utwór, ksiądz Stefan Ceberek, a my trwamy podczas rozmów niedokończonych. Jesteśmy w Słupsku, w parafii świętego Jacka, diecezja koszalińsko-kołobrzeska, 50-lecie tejże diecezji. Dokładnie 28 czerwca przypada ta znamienita rocznica. Wraz z nami także znamienici goście, ksiądz biskup Edward Dajczak, biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ksiądz prałat Jan Giriatowicz, tak, to osoba jakże znana, jak to ksiądz biskup powiedział, taka historia słupska. Wraz z nami siostra Bonaventura, matka przełożona sióstr Klarysek w Słupsku, wraz z siostrą Teresą, wraz z nami także ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ksiądz Piotr Zieliński, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, wraz z nami także pan Janusz Dudziński, słupszczanin. Tak, organista oraz znawca historii Kościoła świętego Jacka oraz Słupska. Tak to wszyscy? Tak to wszyscy tutaj wraz z nami obecni, ale czujemy ksiądz kanonik Józef Dominczak. On tutaj również jest wraz z nami, księże. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, czujemy także obecności. Wracając do może jeszcze numerów, pod które prosimy, aby telefonować. Już widzimy, że rozbrzmiewa nam tutaj nasza konsoleta z numerami. Przypomnę daty, którzy może jeszcze gdzieś nie mieli tej sposobności zanotować. Za chwileczkę będziemy odbierać pierwsze telefony 693 112 200, 693 112 200 i drugi numer 693 112 255 693 112 255 Diecezja koszalińsko-kołobrzeska, 24 dekanaty, 221 parafii, z tego 200 decyzjalnych, 19 zakonnych, dwie wojskowo-cywilne, z tego co tutaj wyczytuję, katedra, kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie, konkatedra, kościół pod wezwaniem niepowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu z kolei, prawda? Kościołów 569, parafii 217, w tym, nie wiem czy aktualne, 11 w budowie. Tak tutaj wyczytałem na stronie diecezji, także tutaj mamy tutaj taką też i rzeczywistość, także widzimy bogactwo. Patronowie, święty Wojciech, biskup męczennik oraz święty Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter męczennik. No i alum, także wspomnijmy, Bronisław Koskowski, kiedy chociażby jesteśmy tutaj w Słupsku, w parafii świętego Jacka, to on jest także wyeksponowany. To męczennik Dachau, prawda? I także patron tutaj Słupska, w którym się znajdujemy. To taka oczywiście numeryczna, pewnego rodzaju charakterystyka diecezji, a o duchową poprosimy księdza biskupa.
Ona ma takie swoiste fazy. Pierwsza, to trzeba było poukładać diecezję i parafię. Proszę zauważyć, że historia diecezji już, czyli po podziale Wielkiej Administracji Apostolskiej, rozpoczyna się jeszcze w komunizmie i to w takich czasach nieprostych. Trzeba powiedzieć, że pierwszy biskup tej diecezji swoją osobowością, swoją otwartością dokonywał takich dziwnych przełomów i zachowań władców ówczesnych, że potrafił swoją postawą, swoją otwartością zdobywać się na pewne zachowania i decyzje władz, które wcale nie były takie proste. Proszę sobie wyobrazić, że 72 rok powstaje diecezja, w razie czego ksiądz Piotr mnie poprawi, a 75 jest oddana bazylika, czy 74? 4. Po dwóch latach dopiero oddają bazylikę, która zaledwie w części prezbiterium była kościołem faktycznie, gdzie się odbywały celebracje, a pozostała część jest właściwie muzeum wojskowym, armaty tam stały i różne rzeczy. I dopiero od tego momentu zaczyna się. A to taka mała migawka. Ksiądz kardynał, późniejszy nominat Ignacy, mawiał tak, że zwyczajne duszpasterstwo z nadzwyczajną gorliwością. Miał takie powiedzenie. To był czas, który rzeczywiście chodziło o prostą sprawę, żeby dotrzeć do ludzi, móc odprawić im mszę świętą, próbować ich pozbierać. Parafie były jak pół powiatu na początku. Dzisiaj z niektórych parafii, które są w mieście powiatowym, jest wielokrotność tych parafii wokół. Kiedyś te parafie miały po 20 parę kościołów i to była przy niewielkiej ilości księży, więc to się odbywało w taki różny sposób. Jeżeli patrzymy dzisiaj na problemy, na to na przykład, że to uczestnictwo w mszy świętej niedzielny u nas jest dosyć takie mizerne, to jest historia, to nie bierze się znikąd. Ci ludzie przyjeżdżali ze wschodu, z różnych części, układali się w różne sytuacje. Tego chyba nie ma w Polsce. Jak ja dzisiaj jestem na tak zwanej wizytacji biskupiej i u nas na przykład cztery kościoły, to jest standard w parafii wiejskich. Jak jest mniej o jeden, czy już o dwa, to rzadkość. I teraz I jadę od parafii do parafii. Jestem na czterech mszach świętych niedzielnych. To w każdej miejscowości jestem w nowym świecie. To jest nieprawdopodobne. Wychodzę z kościoła w jednej miejscowości. Ludzie wszyscy czekają, rozmawiamy, jest radośnie. Jadę do następnej wsi, która jest 4 kilometry od tej oddalona. Wychodzę z kościoła, już nikogo nie ma. Już jest pusto. W kościele choćbym zażartował, nikt się nie uśmiechnie. 4 kilometry dalej, spontaniczność, inny świat. I ta sama parafia, ten sam proboszcz, różne światy. Więc to nasze duszpasterstwo domaga się zupełnie takiej jakiejś nowej elastyczności, nowego poszukiwania kontaktu, podejścia. Potem powoli, kiedy zaczęły się ruchy u nas, ruchy azowe od takiego Lipia, takiej miejscowości, trochę się wybudzał i tam się zaczynały pewne rzeczy. Powolutku rodziły się nowe parafie. Ten moment takiego wzrostu powołań był dla naszej diecezji szczególnym błogosławieństwem, bo proszę sobie wyobrazić, jaki był brak księży w administracji apostolskiej. 1/7 Polski przed podziałem diecezji. 1968 rok i 69. Jedno seminarium w Paradyżu na ziemi lubuskiej, podcysterski, stary, piękny klasztor. Do dzisiaj wiszą tabla. 5 święconych, 68 i 5, 69. Na obecne 3 diecezje, więcej nawet nie 3, bo jeszcze trzeba by dołożyć tę część, która jest w Pelplinie, więc 1/7 Polski ma w ciągu roku święconych 5 księży. Co można zrobić, jeżeli u nas jest tyle, to ja tam nie wiem, było, jak się pomnożyłoby wszystkie diecezje, to 1800 pewnie, 1700 czy 1200 kościołów, czy powiedzmy 6. To jest niewyobrażalne. Proszę sobie wyobrazić, że ten świat wyrasta z takiej sytuacji, że dzieci do pierwszej komunii są przygotowywane w wakacje przez kleryków, którzy się rozjeżdżają po parafiach i przygotowują dzieci do pierwszej komunii, bo było nie do ogarnięcia, pewne rzeczy były. I to jest świat, na który trafia, na ten grunt trafia podział diecezji na 3 różne. Ksiądz biskup Ignacy, przychodząc tutaj, marzy o czym? Potrzebni są mu księża i potrzebne są nowe kościoły, żeby trafić do ludzi. Rozbudowują się miasta, nie ma pozwoleń, z trudem się je zyska, żeby wybudować kościoły. Koszalin mniejszy, ale Koszalin ma 2 kościoły. Ma obecną katedrę, kościół Maryny, podwyższenia krzyża, który był niewielkim kościółkiem, i świętego Józefa, 3, który jest bardzo blisko katedry, jest na terenie parafii katedralnej. Odzyskać następne pozwolenie. W Słupsku są kościoły w centrum. Miasto się rozbudowuje dookoła i tak jest w każdej miejscowości. I to są rzeczy nowe, trudne. Na szczęście przychodzi taki czas błogosławiony, czas, jak my to mówimy, papieskich powołań. Święty Jan Paweł II i ten boom. No, miało się więcej księży, można było tworzyć powoli parafie, przychodziły zgody na jakąś tam budowę, jedną czy drugą kościoła, zaczynają się budowy kościołów, powstaje z gruzu, z popiołów, bo zniszczone miasto Kołobrzeg, bazylika, taki kościół symbol, no bo my ciągle odwołujemy się do 1000 roku, do diecezji kołobrzeskiej w roku 1000, kiedy to była jedna z pierwszych przecież diecezji metropolii gnieźnieńskiej. Krótka historia, ale diecezja, która potem odradza się w diecezji kamieńskiej. To są wszystko historie tego czasu. Potem przychodzi reformacja. To jest teren poreformacyjny. Wojna przy całej tragedii i rozpoczyna się historia powojenna. W Gorzowie ksiądz Edmund Nowicki, późniejszy biskup gdański, trzeba powiedzieć, jak on podzielił te parafie i dekanaty, to jest prawie genialne. Struktura protestancka nie nakłada się, to nie dało się oprzeć o niemieckie parafie, bo ich tu nie było. One były, te enklawy katolickie były diasporą, małe kościoły, mniejsze wspólnoty. Na tej bazie budujemy i zaczyna się coś takiego, że te pół powiatu zaczyna się dzielić, wysyłani są księża, rozpoczyna się nowa faza życia. Kolejni biskupi wprowadzają tu jakieś próby. Są po kardynale nominacie, jest krótka historia pierwszego biskupa Czesława Domina. Ja go pamiętam z czasów, byłem dyrektorem Caritasu, to nie Caritasu wtedy, to się nazywało duszpasterstwo charytatywne diecezji, bo Caritas był w rękach komunistów. I on wiele lat prowadził duszpasterstwo charytatywne w Polsce. Ja go znałem doskonale przez lata współpracy. Przychodzi tutaj, szybko objawia się choroba, ostry nowotwór. I to było ogromne cierpienie. Pewnie ono tu zostało. Próbował dotrzeć do tych ludzi wtedy opuszczonych. Proszę sobie wyobrazić, on mnie zaprosił, żeby zrozumieć ten teren. On mnie zaprosił na spotkania kapłańskie, które są, i jechaliśmy z Koszalina do Piły. Ja tej jazdy nigdy nie zapomnę. Ja jestem człowiekiem wychowanym na wsi. I jedziemy na stepach. Jedziemy na stepach, normalnie na stepach, bo nie zasiane pola, nie obsiane setki albo tysiące hektarów. Normalnie nie są uprawiane, nie są zasiane, nie jest zrobione, i teraz powoli rozpoczyna się gospodarstwa. Ten rozbój straszny, który stał się na wsi, trzeba to sobie jasno powiedzieć, nagle zgaszone PGR-y, ludzie bez nadziei, bez pieniędzy, bez umiejętności samodzielnego gospodarowania, nikt. Zostają parafie jako jedyny ośrodek jakiegokolwiek odniesienia w tej beznadziei. Takiej beznadziei gubią się ludzie, załamują się. Dalej, więcej jeszcze, następne pokolenie. Jak ja rozmawiałem z nauczycielami, proszę sobie wyobrazić dzieci z podstawówki, jak pani nauczycielka, taka cudowna mała szkoła wiejska, te nauczycielki na głowie stawały, żeby tym dzieciom pokazać świat. I robi nauczycielka taki mały test, mówiąc, kim chcesz być. Na 11 dzieci w klasie piątej czwórka pisze na zasiłku, bo tak na zasiłku są rodzice i mają wolne. Więc malutkie dziecko marzy sobie o tym, że jak będzie miało zasiłek, to będzie miało wolne. I teraz my w to wszystko wchodzimy, na to wszystko wchodzi ewangelizacja. W tej chwili to jest taki świat. Próbujemy pewnymi działaniami ponadparafialnymi, bo przy takiej ilości małych parafii wiejskich, które jeszcze wyludniających się, nie można oprzeć duszpasterstwa tylko o parafię, bo one sobie z tym nie poradzą, choćby tam byli najgorliwsi duszpasterze. Więc my robimy tak, duże spotkania skrzatuskie. Jak się rozpoczyna Adwent, piątek i sobota przez całą diecezję czuwania młodzieżowe, żeby ich pozbierać z okolic, cokolwiek. Cały Wielki Post, 10 spotkań w różnych częściach diecezji, i to się mnoży w kilka ładnych tysięcy młodych ludzi na modlitwie. W ten sposób wspieramy parafię, żeby próbować do nich dotrzeć. I to jest typowy nurt ewangelizacyjny. My musimy do ludzi, którzy nam przez te wszystkie lata są letni, brakuje im tego dynamizmu i nawet nie mówią, że nie są wierzący, ale tam nie doszło do czegoś takiego jak osobiste jakieś relacji z Bogiem. Myśmy mieli takie doświadczenie, że proszę wyobrazić, na rekolekcjach młodzieży przed bierzmowaniem mówimy, że żeby z nimi rozmawiać o Bogu, a dla nich Bóg się jawił jak pojęcie, jak idea, ale nie spotkanie. Co zrobiliśmy? Na bierzmowaniu zrobiliśmy coś takiego, bo nam na przykład niekoniecznie rodzice przychodzili. Dzisiaj jak do bierzmowania podchodzi młody człowiek w naszej diecezji, ja nie wiem, czy to nie jest jedyna diecezja w Polsce, to wokół stoi rodzina. Postawi czasem 5, 6, 7, małe dzieci, większe. I ten bierzmowany jest w centrum własnej rodziny. Księża, biskup Zbigniew Zieliński, który przyszedł z Gdańska, był zachwycony w pierwszych spotkaniach, bo mówi, ci rodzice czasem mają łzy. I to tacy rodzice, którzy na przykład jak nakładają własnemu dziecku krzyż, to po latach idą do konfesjonału, bo mówią, jak ja mu ten krzyż nałożę, jak ja jestem, kim jestem. Próbujemy prowokować różnymi możliwymi kanałami, ale nasze duszpasterstwo musi być parafialne, to zrozumiałe, ale ono musi być też ogólnodiecezjalne, żeby stymulowało różne działania, żeby stymulowało. To tak, tak mniej więcej szukamy. A oprócz tego trzeba to powiedzieć. Siostry Klaryski, ja jeszcze jedną rzecz chcę bardzo powiedzieć. I Dom Miłosierdzia, to jest taki ewenement chyba, Dom Miłosierdzia, który teraz już są Domy Miłosierdzia. To jest dom w Koszalinie, który teraz już mamy w kilku miejscowościach, gdzie jest otwarty, gdzie przychodzą ludzie ze świata połamani, pokaleczeni i tam są przyjmowani, tam zawsze jest dla nich miejsce. I mieliśmy 40-lecie wspomniane i byli dwaj tacy ewangelizatorzy z Brazylii, Enrique Antonello. I to był na stadionie Gwardii, koło 10 tysięcy ludzi, doświadczenie wiary, pierwszy raz chyba taki dynamizm, taki zupełnie powiał Duch Święty, naprawdę to się czuło jak na dłoni. I oni mówią, trzeba w internecie musi się pojawić Pan Jezus. I siostry Klaryski się zgodziły. Kamerka na Pana Jezusa w kaplicy sióstr Klarysek jest 24 godziny na dobę. Drugi z Domu Miłosierdzia. Adoracja net i jest kaplica sióstr Klarysek. I ja tylko powiem jedną sytuację. To jest genialne. On powiedział, niech ludzie, którzy wieczorami nie mogą pójść do kościoła, klikną sobie i niech się łączą duchowo z kaplicą sióstr, które modlą się tam 24 na dobę przed Najświętszym Sakramentem i niech się łączą. I proszę sobie wyobrazić świadectwo. Jeden z panów pisze mi, moja żona z córką chyba zgłupiała, bo zrobiły sobie z komputera kaplicę. Klęczą przed monitorem. Ja nie bardzo chodzę do kościoła, nie zaglądam tam do nich, niech sobie będzie. W któregoś wieczoru one się wyłączyły i poszły spać, a on siedział nie bardzo. Mówi, ciekawe, co one tam oglądają. I włączył. Włączył adorację z kaplicy sióstr Klarysek. Puenta tego listu jest taka. Do rana byłem wierzący. To jest coś niesamowitego. To są też takie proste niby działania, ale dostępność to jest obraz, to jest transmisja, my to rozumiemy. Ale człowiek nagle zaczyna się wybudzać. Siedzi w nocy, jest sam i musi coś zrobić. Albo wyłączyć, albo jak nie wyłączy, to Pan Bóg ma swoje drogi. To jest takie jedno ze świadectw wzruszających mnie ciągle nieustannie, pokazujący jeszcze to działanie kaplicy sióstr, nie tylko wtedy, kiedy one mają zgięte kolana i się modlą, bo to jest pierwsze, ale właśnie też w taki sposób.
Dziękujemy ksiądz biskup Edward Dajczak, biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. O tej duchowej charakterystyce i jakże widzimy złożonej rzeczywistości diecezji, która przeżywa 50. jubileusz, 50. rocznicę założenia. Widzimy to bogactwo złożoności i bogactwo również inicjatyw, które są podejmowane, aby wychodzić naprzeciw tej rzeczywistości, która jest zastana. Wielkie bogactwo duchowe, wiele też wyzwań, o których ksiądz biskup wspominał i to wszystko jakże pięknie wkomponowują się siostry i zgromadzenia różne, bo są różne, prawda, zgromadzenia na terenie tutaj diecezji, które bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo każdy wnosi tę cegiełkę ze swojej strony. Tutaj ten przykład, o którym mówił ksiądz biskup, to słowo tak ze strony sióstr, jak najbardziej, żeby to była ta transmisja. Zresztą tak dla naszych radiosłuchaczy, patrząc na zewnętrzny anturaż naszych sióstr, tak, welon czarny, dookoła głowy taka biała, tu siostra by naprawdę lepiej to opisała taką nomenklaturą adekwatną, ale jedna ważna rzecz, właśnie na piersi Najświętszy Sakrament, monstrancja, prawda? To jakże taki szczególny właśnie element, o którym także ksiądz biskup nawiązał i wspomniał. Ale siostro, bo są siostry z nami, siostra Bonaventura, matka przełożona sióstr Klarysek właśnie w Słupsku, siostra Teresa, drugie siostry. Jak siostry tutaj wkomponowują się właśnie te w przestrzeń diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej?
No przede wszystkim modlimy się za diecezję. Modlitwa jest naszą racją bytu. naszego powołania. Przede wszystkim to jest modlitwa adoracyjna przed Najświętszym Sakramentem. U nas jest Pan Jezus 24 godziny na dobę wystawiony, więc mamy wieczystą adorację, wieczyste wystawienie. Może tak przedstawię może słuchaczom bardziej, bo tu już znamy, jak to u nas funkcjonuje. Więc w ciągu dnia całe nasze życie w ogóle skoncentrowane jest wokół Pana Jezusa Eucharystycznego. On jest centrum naszego życia, jest sensem naszego życia i właśnie wszystko przebiega wokół adoracji. W ciągu dnia każda z nas, jak to mamy zapisane w konstytucjach, ma przywilej godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, natomiast w nocy mamy adorację po 2 godziny i właśnie teraz trwa nocna adoracja o godzinie 21:00. Pozdrawiam serdecznie siostrę Benedyktę, to jest jedna z naszych najstarszych sióstr, która ma w tej chwili adorację.
I nie obrał... słucha, no ona na pewno,
ona na pewno nas nie słucha, ale gorliwie modli się za nami. W każdym razie właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu jest to nasze powołanie i w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu ogarniamy tą naszą modlitwą Kościół, diecezję, parafię, kapłanów, bo nasze eucharystyczne powołanie jest tak bliskie kapłaństwu. Wszelkie potrzeby świata, no w tej chwili taką główną intencją jest intencja modlitwy o pokój na świecie. Mamy możliwość też kierowania do nas próśb przez internet, przez telefon, przez karteczki na furcie. Także ludzie kierują do nas swoje prośby.
A czym również i my możemy mieć taką prośbę? Siostro droga.
Jak najbardziej.
To prosimy również objąć się tą modlitwą właśnie przed Najświętszym Sakramentem, zwłaszcza wszystkich chorych, cierpiących z rodziny Radia Maria, ale w ogóle, prawda? Bo to myślę, że siostry mają jakże tutaj także taką bliskość względem Pana Boga, zatem o ulgę w cierpieniu, o potrzebne łaski, a niejednokrotnie pewnie o taką też i zaakceptowanie tego krzyża, Który trzeba dźwigać właśnie do krzyża cierpienia, co nie jest łatwe, wiemy. W słowie, w teorii jest to wszystko bardzo proste, a w praktyce to wiemy jak jest. To też bardzo prosimy.
Będziemy pamiętać.
Bóg zapłać. Jakby tak jeszcze rodzina Radia Maryja całą, och, to prosto, to...
Tak, modlimy to, się, modlimy.
Zapłać wielkie. A my, przypomnijmy, jesteśmy w Słupsku, w parafii świętego Jacka, gdzie dziś jest spotkanie rodziny Radia Maryja. Numery kontaktowe do naszego studia, przypomnijmy, 693 112 200, 693 112 200 oraz 693 112 255, 693 112 255, na zegarach 22:42, ale ten czas nam szybko płynie. Zatem czym prędzej zaprośmy naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Odbierzmy pierwszy telefon. Halo, bardzo proszę. Halo, halo. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa, księdza prałata i ojca prowadzącego, Bernard Stochaj z Legnicy.
Panie Bernardzie, ale nas jest tutaj więcej. Mam nadzieję, że pan wszystkich pozdrowieniem ogarnia.
Wszystkich, z całym sercem, mam bogate serce, wielkie objętości, wszystkich przyjmuję do swojego serduszka, a szczególnie księdza prałata. Proszę mi pozwolić powiedzieć kilka słów do księdza prałata. Ostatni raz z księdzem prałatem Janem Giriatowiczem widziałem się 51 lat temu w Zielonej Górze, kiedy jako młody żołnierz Elew z Kłodzka jechałem do rodziców do Krosna Odrzańskiego na przepustkę. Moje urodziny były w lipcu. I w drodze powrotnej odwiedziłem księdza prałata w Zielonej Górze na placówce. A wcześniej ksiądz prałat pracował w Krośnie Odrzańskim i Ja uczestniczyłem we wszystkich naukach katechetycznych religii i czasami nawet z księdzem prałatem jeździliśmy na odległe wsie nowoczesnym samochodem z syrenką 105, wówczas w 69 roku.
Pan Bonaventura nam tutaj tak.
Ja chcę taką miłą pamięć, wspomnienie i niech Pan Bóg Pana obdarza wszelkimi łaskami. To ksiądz biskup też potwierdza, ksiądz nasz biskup Edward.
Proszę bardzo, zatem tutaj tak. Pamięć jakże dobra mam pana Bernarda, ale to też związane pewnie z dobrocią, której sam doświadczył właśnie ze strony księdza prałata. A my odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To Słupsk, tak? W kościele świętego Jacka?
Tak, jesteśmy, dokładnie tak. A z kim się połączyliśmy?
Cudownie. Tylko wyłączę radio, proszę sekundkę poczekać, bo ja właśnie do byłego proboszcza księdza Jana ze względu na to, że na pewno mnie pamięta. Jestem z Malborka, na imię mam Krystyna. I taka sprawa teraz. Jeżeli jest ksiądz, mogłabym prosić o rozmowę z księdzem na chwileczkę?
Tak, jest. Ksiądz Jan jest przy nas, tak.
Jest. Cudownie. Witam księdza Jana. Proszę sobie przypomnąć moją wystawę w języku esperanto polskim o Janie Pawle II u księdza przez chyba 2 tygodnie. Przychodziłam na 12 godzinę, to była msza właśnie święta za Słupsk i na 18 również 2 razy dochodziłam, a mieszkałam właśnie przez księdza załatwiony hotel, chyba Caritas, coś takiego. Także aż miło było usłyszeć księdza właśnie Jana. Nie miałam numeru telefonu, bo chciałam właśnie zadzwonić do księdza, bo moja przyjaciółka właśnie ze Słupska, Zosia Groszek, która u pana Stasia Beckera mieszka, ja tam trochę też pomieszkiwałam. No i właśnie chodziło o to, że ona mi powiedziała, że właśnie ksiądz się rozchorował. Przykro mi było, ale pozdrawiam serdecznie księdza właśnie Jana, że mi pozwolił na tą wystawę. I pieśni w języku esperanto śpiewaliśmy. Później właśnie przyjechał mój pastro, czyli ksiądz esperantysta Stanisław Stol i mieliśmy mszę świętą. Dla słuchaczy, dla Słupska.
Pani Krystyno, bardzo nam miło, niezmiernie się cieszymy, że pani Krystyna tutaj taki, proszę, również i wspominankowy nastrój wprowadza w przestrzeń naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, ale to warto się tutaj skontaktować z księdzem prałatem Janem. Myślę, że będzie również i księdzu prałatowi miło. Kontakt myślę, że bez problemu odnajdziemy. Także pani Krystyno, zachęcam, zapraszam, aby może powtórzyć taką wystawę również. A nuż, niech to będzie taka inspiracja do tego, aby to uczynić. Pani Krystyno, bardzo, bardzo serdecznie panią pozdrawiamy, dziękując także za to słowo. Widzimy tu szerokie spektrum znajomych księży prałacie.
Teraz też jest wystawa Janusza Dudzińskiego, bardzo ciekawa, właśnie najlepszego, najdzielniejszego organisty.
Tak.
On ma dużo do powiedzenia. Co zrobił z młodzieżą?
To za chwileczkę o tym właśnie powiemy. Przed tym odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Piotr od sąsiadów z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Ja dzwonię tak współcześnie, że tak powiem, trochę opowiedzieć, ponieważ tak my z żoną, z rodziną to pielgrzymujemy jakiś czas do sąsiedniej decyzji Koszańsko-Kołobrzeskiej. Bardzo nam się podoba też w tej decyzji. Mieliśmy okazję być w Grzybowie pod Kołobrzegiem. Mieliśmy także okazję być w Krzatuszu. Też wiele właśnie osób tutaj, wiem, że z naszego województwa, naszej archidiecezji pielgrzymuje do Krzatusza na różnorodne rekolekcje. Bardzo nam się też podoba taka modlitwa, która jest pod koniec mszy świętych, kiedy jesteśmy właśnie na terenie diecezji koszeńsko-kołobrzeskiej, gdzie to jest właśnie taka też ważna, mi się wydaje, modlitwa za kościół koszeńsko-kołobrzeski i też jest właśnie odwołanie do Matki Bożej z Krzatuskiej. Z tego się cieszymy, natomiast chciałem się tak zapytać, jako właśnie sąsiedzi, jakie są największe wyzwania dla diecezji koszańsko-kołobrzeskiej, bo to tak tutaj właśnie to pomoże, tutaj ten zachód. Często się mówi właśnie, że no jest problem przede wszystkim właśnie z tą frekwencją na mszach świętych. Na mszach świętych, czy tak właśnie też jest tutaj w diecezji koszańsko-kołobrzeskiej i jakie ewentualnie inne wyzwania też tenże kościół i księża, duchowni i siostry zakonnych, którzy pracują, właśnie jakie spotykają takie największe wyzwania? Jak sobie te z nimi razem?
Panie Piotrze, a małżonce jak na imię?
Justyna.
To prosimy pozdrowić. Całą rodzinę pozdrawiamy serdecznie.
Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję i przełączam się na odbiór.
A my prosimy księdza biskupa o słowo właśnie odpowiedzi na pytanie pana Piotra.
Panie Piotrze, my jesteśmy tak mniej więcej, jeżeli chodzi o...
Panie Piotrze, my jesteśmy mniej więcej w takich podobnych bardzo sytuacjach, jeżeli chodzi o frekwencję na mszy świętej. My mamy w tej chwili jedno podstawowe zadanie, które się troszeczkę rozkłada na pewne czynniki. Przy takiej ilości powołań, która teraz jest, pierwsze zadanie, które jest przed nami, to jest wybudzenie, dawniej mówiono tak w teologii, że trzeba wybudzić olbrzyma, myślę o laikacie, o świeckich. Ale nie chodzi o jakąś tam taką aktywność zewnętrzną. My musimy teraz się zdobyć na formację duchową. Duchowość w tej chwili to jest fundamentalna sprawa, która jest przed nami. Pogłębienie duchowości, wybudzanie do głębszego życia wiary. Po co? W samej ewangelizacji sami duchowni sobie nie poradzą. Taka ewangelizacja, która dzisiaj jest potrzebna, musi być ewangelizacją często, jak Ojciec Święty Franciszek mówi, osoby, od osoby do osoby. Od jednego człowieka do drugiego, od jednego świadectwa do drugiego. Do tego wszystkiego potrzebna jest spora armia ludzi. Jeżeli my teraz o czymś myślimy w diecezji intensywnie, to jak dokonać tej formacji, jak to zrobić, żeby poszerzyć tę liczbę? My jesteśmy w trakcie synodu i cały synod ustawiliśmy właśnie w taki sposób. Przez pierwsze półtora roku na synodzie nic innego się nie działo, nie było żadnych spotkań, żadnych rozmów, żadnych rozważań, tylko były rekolekcje i dni skupienia. To była jedna wielka formacja. I w tej chwili mamy parę tysięcy ludzi, tak zwanych parafialnych zespołów synodalnych. W różnych parafiach różnie, w jednych cudownie i więcej, drugich gorzej, ale to jest jednak armia ludzi, którą chcemy, synod kończymy jesienią, którą chcemy od razu wprowadzić w całą działalność taką duszpasterską i ewangelizacyjną. I to jest w tej chwili nasza troska. Świętujemy 50-lecie, ale to się wiąże z zakończeniem też synodu, a przez te lata synodalne koncentrowaliśmy się oczywiście na pytaniu, co Duch Święty diecezji koszalińsko-kołobrzyskiej mówi i w którą stronę mamy iść, ale koncentrowaliśmy się właśnie w taki sposób, że to były jedne wielkie rekolekcje parafialnych zespołów synodalnych z poszczególnych parafii i ogólnie członków synodu koszeńsko-kołobrzeskiego. I to jest w tej chwili taki główny nasz nurt. Świętowanie się odbywa 25 czerwca w Amfiteatrze Koszalińskim. Będzie takie wielkie świętowanie z nuncjuszem. Potem mamy taką duchową akcję Korona Miłości na 50-lecie Jezusowi i Maryi w Skrzatuszu, w Matkę Bożą Bolesną w Skrzatuszu jesienią 18 września. I to są nasze takie najbliższe programy, ale chcemy zrobić wszystko, żeby po zakończeniu synodu z tych ludzi powstały żywe, parafialne zespoły duszpasterskie. Nie parafialne zespoły, tylko parafialne zespoły duszpasterskie, gdzie ludzie włączaliby się razem z duszpasterzem, z księdzem w tworzenie klimatu, liturgii oraz duszpasterstwa w parafii. To jest w tej chwili nasz główny nurt.
Bóg zapłać. Trwa czas rozmów niekończonych. Na antenie Radia Maria jesteśmy w Słupsku, w parafii świętego Jacka, gdzie dziś spotkanie rodziny Radia Maria. Na zegarach 22:54, a my odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Wielkopolski. Chciałem zapytać też księdza biskupa odnośnie tego, to jest taki tam dom miłosierdzia i tam są też zgromadzenie braci miłosierdzia i kto to zgromadzenie założył, na czym to zgromadzenie polega, znaczy jaki jest charyzmat tego zgromadzenia i jak można ewentualnie wstąpić do tego zgromadzenia, też bym chciał zapytać. I drugie pytanie, bo słyszałem, że tutaj w tej diecezji jest najmniej ludzi, wiesz, jakby, którzy chodzą do kościoła i najmniej osób, którzy przyjmują komunię świętą. To jakoś trzeba jeszcze może zrobić, czy to wszystko zależy od tego, od nastawienia ludzi, czy brakuje tej wiary, żeby bardziej przybliżyć do Chrystusa i żeby do kościoła. I chcę jeszcze zapytać księdza biskupa, co dla księdza biskupa jest najważniejsze w życiu? Dlaczego ksiądz biskup tak się angażuje właśnie też w te dobre media i też jakby tak, udział księdza biskupa jest taką miłość, taką troskę o ludzi i o to, żeby byli zbawieni. I właśnie taki biskup potrzeba, to właśnie, żeby też starali się z miłości do Chrystusa i do ludzi. Także pozdrawiam wszystkich i Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Tadeuszu, pozdrawiamy serdecznie również Białystok, księże biskupie.
Panie Tadeuszu, to są bracia miłosiernego Pana i siostry. To zgromadzenie powstało w domu Bożego Miłosierdzia. Jest taki ksiądz Radosław Siwiński, w którym się wszystko zrodziło. On przyszedł do mnie z tą myślą założenia takiego domu i ja się na to zgodziłem. Szukaliśmy wspólnie budynku i potem zaczęło się całe dzieło. I ksiądz Radek również w ramach tej posługi wobec bezdomnych, pogubionych, wszystkich uzależnionych zaczęli się gromadzić młodzi ludzie, którzy chcieli to życie poświęcić posłudze. I ci bracia całe swoje życie poświęcają posłudze bezdomnym i opiece tych wszystkich, którzy się wokół domu Bożego Miłosierdzia gromadzą. To dzisiaj nie jest już jeden dom. Dom główny i centralny oczywiście jest w Koszalinie, ale oprócz tego jest jeszcze oddzielny dom dla mężczyzn, oddzielny dom dla kobiet i posługują tam siostry i bracia. Trochę liczniejsze jest zgromadzenie braci, oni wcześniej powstali, ale siostry też się pięknie rozwijają i kształtują i te zgromadzenia w swej istocie i charyzmacie wszystko jest podporządkowane posłudze najuboższych, bezdomnych, pogubionych, tych wszystkich połamanych ludzi, którzy się stąd biorą. Bardzo dziękuję, bo Pan mnie trochę zawstydził za takie miłe słowa dla mnie. Sprawa jest prosta. Jak pozwalam się kochać Jezusowi, a resztę to On w moim mizernym życiu sam przez Ducha Świętego rodzi.
Proszę, proszę. Bardzo dziękujemy. Numery kontaktowe przypomnijmy do naszego studia 693 112 200 oraz drugi numer 693 112 255. Na zegarach 22:58 jesteśmy w Słupsku w parafii świętego Jacka, gdzie dziś spotkanie rodziny Radia Maria, które trwa podczas rozmów niedokończonych, a my odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Krystyna Mikołajczak-Cicherska się nazywam. Jestem z Malborka. Nie dokończyłam rozmowy z księdzem naszym kochanym. Janem, bo nazwisko nie bardzo.
Pani Krystyno, ale my tutaj właśnie żeśmy wspomnieli o pani Krystynie, że pani Krystyno, że zachęcamy, zapraszamy do tego, żeby panią Krystynę tutaj do księdza prałata osobiście przyjechać, bo ksiądz prałat tak właśnie się uśmiechnął, żeby chciał się osobiście spotkać, bo to mówisz, że przez łącza telefoniczne to nie jest to samo, co jak osobiście, żeby zobaczyć, żeby się spotkać, żeby móc tak na spokojnie porozmawiać. Dlatego może taką drogą byśmy serdecznie panią zapraszali, aby przyjechać, aby przybyć księże prałacie. Jest to do wykonania? Ksiądz biskup pozwala, zatem serdecznie zapraszamy, aby właśnie taką drogą tutaj dotrzeć. Pani Krystyno, ale podziwiamy taką gorliwość o to również ten wymiar telefonicznego połączenia. Tak, a my odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem zadać pytanie księdzu biskupowi.
A kto z nami jest? Czy możemy poznać pana imię?
Ksiądz Mateusz.
Ksiądz Mateusz. A ksiądz Mateusz skąd telefonuje?
Z Legnicy.
Prosimy bardzo. Ksiądz Mateuszu, jesteśmy na antenie. Prosimy. Halo?
Księdze biskupie, jaką troską ksiądz obejmuje kapłanów? Jak wygląda formacja waszej diecezji?
Jeszcze raz, czy mógłby pan powtórzyć pytanie?
Proszę powtórzyć.
Księże biskupie, jaką troską ksiądz obejmuje kapłanów, jak wygląda formacja w waszej diecezji? Troską.
Bardzo dziękujemy, księże Mateuszu, pozdrawiamy serdecznie i już przekazujemy głos księdzu biskupowi.
Jak wygląda formacja w naszej diecezji? Myślę, że jest nie taka, żeby tam coś rewelacyjnego. Mamy najmłodsze pokolenie ma swoje oddzielne spotkania, pierwsze roczniki, one dzisiaj nie są liczne, ksiądz wie. Spotykamy się razem na tych spotkaniach. Potem jest spotkanie oddzielne, formacyjne dla księży proboszczów. One mają dwa aspekty. Jedno jest typowo duchowe, drugie to jest taki namysł, trochę duszpasterski. Poza tym, jeżeli chodzi o moją osobę, ja staram się być dostępny. Wszyscy księża, kto tylko chce, mają mój telefon. Jeżeli mam chwilę czasu, to dzwonią do mnie i rozmawiamy. Nie jest to idealne, ja też nie jestem idealny, ale próbuję z nimi po prostu być, rozmawiać, próbujemy szukać. Mamy też spotkania dekanalne, kiedy się próbujemy porozumieć, szukać jakiegoś wspólnego kierunku. No a przede wszystkim tworzymy jakiś wspólny nurt programowy. Jak zwykle to wychodzi nam tak jak wszędzie w życiu, raz lepiej, raz gorzej, ale myślę, że mamy jakąś relację na tyle ważną. Ja staram się być po prostu dostępny, mówiąc krótko. Jeżeli ktoś z księży chce, no to albo dzwoni bezpośrednio, albo do sekretarza i wtedy, jeżeli to są jakieś indywidualne sprawy, to rozmawiamy. Jeżeli chodzi o wspólne, no to na tych wszystkich spotkaniach diecezjalnych ja próbuję się dzielić, czy przy pomocy innych, czy osobiście, i próbujemy tworzyć jakieś wspólne nurty. Ten nurt formacyjny, no to oczywiście też są rekolekcje albo w diecezji, albo poza nią, czasem w diecezji, przy jakichś tam rocznicach próbujemy być razem bliżej. Myślę, że to nie ma jakichś tam takich nadzwyczajnych rzeczy, których by nie można było doświadczać w wielu innych diecezjach, ale próbujemy sobie wzajemnie pomagać w sytuacjach trudnych. Nasza diecezja jest ogromnie rozległa. Jedna z obok warmińskiej największe diecezje terytorialnie, więc jesteśmy rozrzuceni ogromnie mocno, ale próbujemy szukać razem jakiegoś wspólnego mianownika. Mamy wspólne programy, a teraz trzeba to powiedzieć, że na szczęście nasze sanktuarium skrzatuskie stało się takim centrum duchowym, gdzie rzeczywiście się spotykamy i gdzie nie tylko ja, ale przede wszystkim w Skrzatuszu, tam kiedy by się nie zajechało, tam zawsze jest kilku księży, którzy przyjeżdżają na modlitwę, przyjeżdżają, żeby się wzajemnie umocnić. Tam jest ojciec duchowny też diecezji i próbujemy sobie wzajemnie w taki sposób pomagać. Tak to streszczając wygląda.
Serdecznie dziękujemy. A wraz z nami są również kapłani diecezji koszeńsko-kołobrzeskiej, ksiądz Tomasz Roda. 18 lat kapłaństwa, tak? Kiedy był jubileusz?
No właśnie wczoraj obchodziłem jubileusz.
Proszę. Tak, zyskał dorosłość od biskupu.
Otrzymałem już dowód. Rzeczywiście tak jest i tutaj trzeba podkreślić, że te 18 lat to jest niesamowita przygoda, wyzwanie i zawsze Pan Bóg zaskakuje w kapłaństwie. Ale dlatego zaskakuje, że jesteśmy posłani do ludzi i to ludzie tworzą dla nas niesamowite wyzwanie. Parafie, w których pracowałem, także byłem duszpasterzem akademickim. Od 8 lat posługuję w Caritasie, czyli to też nie jest łatwa, bym powiedział, posługa w zarządzaniu pomocą dla najpotrzebniejszych, dla potrzebujących. I rzeczywiście tak jest, że nasza diecezja, choć ma 50 lat, dziękuję Bogu, że ja jestem rocznik akurat papieski, 78. I to jest też niezwykłe, że mogłem w tej diecezji wzrastać, mogłem być ministrantem, mogłem być blisko przy kościele, uczyłem się w tej diecezji, no i zostałem kapłanem dla tej diecezji. To jest niesamowite wyzwanie, kiedy na swojej drodze Pan Bóg stawia niesamowitych ludzi. Czasami może nie widać jakiegoś tam horyzontu, jak to mówimy, światełka w tunelu, bo różne są w życiu kapłana sytuacje, gdzie i są łzy, i są jakieś wyzwania, trudności, ale w tym wszystkim niesamowita obecność Pana Boga, który nas prowadzi. I to jest najpiękniejsze jeszcze, co chciałbym powiedzieć, wspólnota kapłanów. Bo nasza diecezja, choć tak jak ksiądz biskup mówił, jest rozległa, kapłani są porozrzucani, ale ja dzisiaj tego doświadczam, że jak się przejeżdża ze wschodu na zachód, zawsze można odwiedzić kapłana, zawsze jest z kawą, zawsze jest otwarty, odbiera telefony, obojętnie gdzie by się nie pojechało, do kolegów z rocznika, czy do no w ogóle do wspólnoty kapłańskiej. I to jest niesamowite w naszej diecezji, że możemy pomimo różnych trudności, bo dzisiaj być na parafii samotnie w małej wiejskiej parafii czy w dużym mieście, to jest też dla księdza ogromne wyzwanie, a niesamowite jest właśnie tworzenie tej wspólnoty kapłańskiej. Może ksiądz Piotr jeszcze tutaj. Bo...
Tomasz Roda, a ksiądz Piotr Zimiński, tak, nieco mniejsze doświadczenie kapłańskie.
Tak, jeszcze 2 lata mi brakuje do 18. Ale z woli księdza biskupa przez 5 lat opiekowałem się domem księży emerytów. To była też taka piękna przygoda, bo tam, tak jak nasz tutaj sędziwy ksiądz prałat, miałem to szczęście uczyć się, doświadczać tego, co to znaczy być księdzem na emeryturze. To znaczy nie, żebym tęsknił, ale bardzo do emerytury, ale coś niesamowitego. No i ta troska też księdza biskupa i diecezji na pewno przejawiła się w remoncie tego domu księży emerytów. Ci, którzy tam byli wcześniej w tym miejscu pięknym w Kołobrzegu nad Parsentą, pamiętają, tutaj siostra Teresa jest w Kołobrzegu, to pewnie swoje najmłodsze lata wszystkie wspomina, jak ten dom wyglądał. To była taka, przepraszam za słowo, rudera. A teraz przedwczoraj tam ksiądz dyrektor Marcin mnie zaprosił, rozmawialiśmy też trochę i mówi, że każdy, kto przyjeżdża, to mówi, że to jest chyba najpiękniejszy dom księży emerytów w całej Polsce. Także mamy się z czego cieszyć i też księża już po latach, tak jak ksiądz biskup zawsze to zaznaczał, po latach pracy, często w zimnych kościołach, często w takich plebaniach, które były budynkami tymczasowymi, mają bardzo godne i piękne miejsce. Chciałbym jeszcze tutaj nawiązać, bardzo króciutko, bo to mnie prosił ksiądz kanonik Józef, który mnie zaprosił. Mówi, ja wiem, że ty kochasz całą diecezję od Bałtyku po Noteć, ale masz tam mówić jak najwięcej o Słupsku. Dlatego będę takim trochę...
Kanonika.
Tak, jest dokładnie tutaj piętro wyżej nad nami i nas słucha. Także, żeby nie było, że nadaremno przyjechałem z Piły. Ale ksiądz biskup...
I księdza Mariusza. Bo
tak, księdza Mariusza też pozdrawiamy i księdza sekretarza Sebastiana, który też tam słucha, na pewno też pozdrawiamy. Ksiądz biskup wspomniał o tych zmianach terytorialnych, o parafiach, o tych podziałach. I tutaj ojciec Dawid, rozmawialiśmy troszkę wcześniej, był zaskoczony, bo tutaj w Słupsku to jest chyba najbardziej namieszane w całej diecezji. Kościół świętego Jacka znajduje się przy plebanii parafii mariackiej. I ta plebania parafii mariackiej, tu gdzie mieszka nasz ksiądz prałat Jan, leży na terenie parafii świętego Jacka. My natomiast, będąc na plebanii parafii świętego Jacka, jesteśmy po sąsiedzku czcigodnych sióstr, ale znajdujemy się na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także bardziej zamieszać chyba nie można. Ale no to są właśnie te zaszłości historyczne, taka współpraca, czy może brak jej z ówczesnymi władzami. Co też chciałbym podkreślić tutaj, będąc ciągle adwokatem księdza Józefa, troszkę o tym kościele świętego Jacka, jeszcze zanim powstała parafia, to od 1974 roku aż właśnie do 81 to był kościół proparafialny parafii świętego Maksymiana Kolbego. Ta parafia, ten kościół powstawał i tutaj w tym kościele pierwsze chrzty, sakramenty były sprawowane, także to był kościół taki proparafialny, tak to było wtedy określane. Natomiast kościół na Zatorzu świętego Maksymiliana, jak mówią słupszczanie, kościół Kolbego, to pierwszy kościół w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wybudowany od fundamentów, od zera. To też słupszczanie o tym często wspominają, szczycą się tym. I w tym roku przeżywamy 50 lat diecezji. Ten pierwszy jubileusz przeżywany był właśnie w Słupsku. Nie w Koszalinie, nie w Skrzatuszu, nie w Kołobrzegu, ale właśnie w Słupsku, na placu budowy kościoła wtedy błogosławionego Maksymiliana Kolbego. Był obecny dziś już błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Został pobłogosławiony kamień węgielny. Dziesięciolecie tej naszej diecezji też było, nie w innych miejscowościach, a w Słupsku. Właśnie tutaj wtedy już następca księdza prymasa, ksiądz też już świętej pamięci, kardynał Glemp, wmurował ten kamień. Także te początki, te jubileusze były tutaj. Ten akcent był bardzo mocno położony. I ostatnia rzecz, jaką jeszcze chcę powiedzieć, może mu się uda przemycić, że tak jak ksiądz biskup powiedział, jest bardzo mało powołań, ale diecezja koszalińsko-kołobrzeska bardzo pięknie ostatnio z inicjatywy księdza biskupa był dzień skupienia dla rodziców, księży, sióstr zakonnych. Moi rodzice też byli i wszystkim się to bardzo podobało, takie spotkanie. Ale ksiądz biskup wtedy tak zauważył bardzo mocno, że nie tylko księża, my tutaj jak ksiądz Tomasz, koszalińsko-kołobrzescy, ale wielu zakonników, sióstr zakonnych posługuje w różnych miejscach, również na misjach. I tutaj dojdę już do puenty tego, co najważniejsze, że diecezja koszalińsko-kołobrzeska daje kościołowi to, co najlepsze, tych, którzy są najlepsi. Z naszej diecezji pochodzi ojciec rektor Zdzisław Klawka, który jest rektorem, rektorem wiemy, której uczelni, Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Tak. Jako powołany właśnie z naszej diecezji, niestety kołczygłowy dzisiaj już są w diecezji pelplińskiej, ale on stale się tutaj do naszej diecezji przyznaje i darzy ją sympatią. I pozdrawiamy dom księży emerytów i księdza Jana Pszołka, bowiem on jest tym, który jako wikariusz wtedy w Kołczygłowach namówił ojca Zdzisława, by poszedł do redemptorystów. To było jego takie niespełnione marzenie jako człowieka powołanego i ojciec rektor, którego pozdrawiam serdecznie, za każdym razem jak się spotykamy mówi: dzięki księdzu Wszołkowi jestem redemptorystą. To na razie dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie księdza Jana i dziękujemy tutaj, prawda, za, tak, za takie również i no, podejście eklezjalne. O. No dobrze, ale mamy tutaj różne ujęcia kapłańskie. Spójrzmy na siostrzanę, siostrą Teresą. Jak to bogactwo życia zakonnego siostra tutaj przeżywa?
Przede wszystkim chyba trzeba na początku powiedzieć, że powołanie jest, przynajmniej ja to je tak odbieram, to jest dar, tajemnica i zobowiązanie. To jest wyzwanie, to jest naprawdę ogromna łaska, której chyba tu na ziemi nie przenikniemy. nie zrozumiemy. Możemy próbować wzrastać w tej relacji z Panem Jezusem. Tak jak tutaj moja matka przełożona pięknie powiedziała, centrum naszego życia jest adoracja. Podziwiamy starsze siostry pierwsze, które tu przybyły do Słupska, bo już 9 dni po przyjeździe postawiły tron wystawienia. To na póki co była to wtedy tylko dzienna adoracja. Trzeba było poczekać kilka lat nad nocną, żeby już ogłosić adorację wieczystą. I to jest naprawdę wyjątkowa łaska, kiedy mieszka się pod jednym dachem z Panem Jezusem eucharystycznym, kiedy od kaplicy dzieli nas kilka kroków, kiedy całe nasze życie jest skoncentrowane na tym. Myślą przewodnią założycieli naszego zakonu było dziękczynienie, ustanowienie adoracji wieczystej w duchu dziękczynienia. Tutaj taką inspiracją była perykopa ewangeliczna od 10 trędowatych, z których tylko jeden przyszedł, ażeby podziękować Panu Jezusowi. I nasi założyciele właśnie wtedy zrodziła się w nich taka myśl pod natchnieniem Ducha Świętego, żeby być tym jak ten jeden, który przyszedł i podziękował za tych, którzy nie dziękowali. I tu, jeżeli mogę trochę tak wtrącić taki swój prywatny wątek świadectwa, to kiedy jeszcze nie wiedziałam o tej historii z tą Ewangelią, że ona tak mocno wpłynęła właśnie na założycieli i na ukształtowanie charyzmatu konkretnie tego zakonu, modląc się gdzieś o rozeznanie tej całej drogi, swojej drogi życiowej gdzieś już po maturze czy przed maturą jeszcze, właśnie podczas adoracji przyszła taka myśl, ażeby dziękować za tych, którzy nie dziękują, kochać za tych, którzy nie kochają, być za tych, których już nie ma, których w ogóle nie ma, może nigdy nie będzie przy Panu Jezusie. I kiedy tak właśnie rozważałam o powołaniu, o wyborze drogi życiowej, przyszedł taki, proszę mi wybaczyć, księże biskupie, ale muszę to powiedzieć, przyszedł taki moment w życiu, kiedy przyszedł dzień sakramentu bierzmowania. Do Kołobrzeskiej Konkatedry przybył wówczas właśnie ksiądz biskup Edward. I na kazaniu powiedział jedno zdanie, które rozpoczęło chyba całą moją drogę, żebyśmy podchodząc, przyjmując sakrament, wypowiadając nasze amen, powiedzieli je na wzór Maryi, która wówczas wypowiadając swoje fiat otworzyła całą siebie na wolę Bożą. Pamiętam z pięknego na pewno całego kazania tylko to jedno zdanie, ale ono gdzieś potem tak kolokwialnie mówiąc świdrowało w sercu. No bo kiedy już się tak powiedziało to amen, to trzeba przyjąć właśnie odpowiedzialność za to słowo i pytać się dalej, co dalej Pan Jezus chciał, z czym chce, jak chce wejść w to życie i konkretnie pokierować. I pokierował poprzez też dobrych ludzi, którzy gdzieś stawali na drodze, których miałam łaskę spotykać, którzy pomagali w rozeznaniu i wskazali właśnie to miejsce w Słupsku. Pamiętam pierwsze przyjazdy do sióstr, pierwsze wizyty w rozmównicy, kiedy spotykaliśmy się za kratami, ponieważ to też trzeba może jakoś tak zaznaczyć. Jesteśmy zakonem klauzurowym. Normalnie nie prowadzimy posługi na zewnątrz. Także nawet z naszymi najbliższymi spotykamy się właśnie w tak zwanej rozmównicy. Jesteśmy oddzielone od nich kratami. Nie ma tego bezpośredniego kontaktu. A to ukryte życie właśnie jest po to, żeby właśnie jeszcze bardziej przylgnąć do Pana i jeszcze bardziej właśnie Go błagać, dziękować, uwielbiać, będąc właśnie tak bardzo blisko i tak bardzo Jemu na wyłączność.
Siostra Teresa, siostra Klaryska, to dzisiaj mamy takie małe święto, ponieważ bez krat możemy się spotkać.
Tak, za szczególnym tutaj pozwoleniem matki przełożonej jesteśmy.
Myślę, że to nie tylko moja decyzja, ale jak zostałyśmy zaproszone przez księdza proboszcza Józefa, to przedstawiłam sprawę siostrom i co mamy robić, czy się zdecydować na to spotkanie, czy jednak gdzieś ten lęk taki przed wyjściem, przed mikrofonem zwycięży. I wszystkie siostry były zgodne, że to jest doskonała okazja do tego, żeby dać świadectwo naszego życia, żeby się podzielić tym, co robimy na co dzień. I I żebyśmy wzięły udział w tym spotkaniu. Oczywiście no, mało było chętnych z wiadomych względów, że no, to jednak nas troszeczkę jako siostry klauzurowe takie spotkanie, no to jest niecodzienna sytuacja, więc nas troszkę kosztuje.
Siostro, no jak to? Jeszcze trzecia siostra tutaj była, tylko gdzieś zaginęła. No.
Ale ta siostra jest siostrą zewnętrzną, posługuje poza klasztorem, więc ona ma prawo.
A jak na imię?
Siostra Alberta. Pozdrawiamy ją bardzo serdecznie.
A my spoglądamy na zegar. To już 19 minut po godzinie 23. Ostatnia szansa, żeby jeszcze tutaj obogacić czas naszego spotkania poprzez telefon 693 112 200 lub drugi numer kontaktowy 693 112 255. Przypomnę, jesteśmy w Słupsku w parafii świętego Jacka, skąd realizujemy rozmowy niedokończone w ramach poniedziałkowego spotkania rodziny Radia Maryja. Cieszymy się z takiej możliwości. Te poniedziałkowe spotkania to takie szczególne dla nas również i święto właśnie. Tutaj wspomnieliśmy o tym święcie. To jest to święto, ponieważ możemy spotkać się, możemy porozmawiać, możemy odwiedzić, a Słupsk i tutaj parafia świętego Jacka bardzo gościnni, zatem też bardzo za to dziękujemy na ręce księdza biskupa, na ręce księdza kanonika Józefa. A my odbierzmy telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bożena Pielaby, właśnie Dolnośląskiej. Właśnie chciałam pozdrawiać przede wszystkim ojca biskupa, no, którego kiedyś...
Tak, pani Bożena.
Tak, jeździłam do Kołobrzegu. Bardzo polubiłam to właśnie
Coś nam pani Bożeno przerywa.
Przerywa?
Ale śmiało, kontynuuj. Tak, prosimy.
No właśnie, do katedry chodziłam nawet dwa razy dziennie, jak tam był jeszcze nieraz nabożeństwa, czy do Anioł Stróżów w Kołobrzegu, czy do Miłosierdzia Bożego, no różnie, zależy gdzie byłam, miałam katedrę. I właśnie polubiłam Kołobrzeg, to jest raz, ale jeszcze mi się bardzo podobało, jak raz byłam przed Bożym Narodzeniem i te panie starsze były z lampionami. No co u nas, dzieci tylko przychodzą, a my, no, zaliczam się do osób starszych, no to właśnie ze świecami. To właśnie mi się podobało i to pięknie wyglądało. Poza tym ta inicjatywa w sumie nad morzem jest wspaniała. No i frekwencja ludzi też jest duża w katedrze czy w innych kościołach. Słyszałam tu, jak pan mówił, że tam w Słupsku jest mniejsza frekwencja. No właśnie, troszeczkę się dziwię. Poza tym, no byłam, jak był krzyż Ojca Świętego Jana Pawła II, to już nie da się tego zapomnieć, nie wychodziło się prawie z katedry czy Miłosierdzia Bożego właśnie w Kołobrzegu. No nigdzie tego nie było, mimo że byłam w Rzymie kilka razy. Ale właśnie to pozostało w pamięci. No i przepiękne, no może to wiadomo, przyciąga. No i ojciec biskup też dużo robi, poprzedni, który odszedł już wiadomo do innej diecezji. Raz to byłam na pielgrzymce właśnie z młodzieżą.
Żono, zatem słyszymy, że bogactwo tego życia duchowego. Gratulujemy,
tak,
wieszujemy i cieszymy się tutaj tym. Dziękujemy także za obogacenie tego naszego dzisiejszego spotkania właśnie poprzez to swoje doświadczenie i może na tym będziemy chcieli poprzestać, a jednocześnie ubogacając się tym i zainspirować do tego, abyśmy i także my starali się nieustannie wzrastać się w tym, co piękne i dobre w naszym życiu i nie spoczywać nigdy na laurach, bo słyszymy, że pani jest to obce i tego też gratulujemy. Ale spoglądam na zegar troszeczkę tak z niepokojem. 22 minuty już po godzinie 23, zatem czas pewnego rodzaju podsumowania naszego dzisiejszego spotkania. Mój Kościół, moja diecezja, nasza rodzina, refleksje w 50-lecie diecezji koszańsko-kołobrzeskiej. To temat, który nas sprowadza z różnych stron, zarówno diecezji, ale nie tylko, do Słupska, do parafii świętego Jacka, gdzie dzisiaj spotkanie rodziny Radia Maryja. Rozpocznijmy to podsumowanie od pana Janusza Dudzińskiego, słupszczanina, organisty, znawcy historii Kościoła świętego Jacka i Słupska, nauczyciela. Panie Januszu, prosimy. Ja od razu serdecznie przepraszam, bo dzisiaj mamy takie bogactwo tutaj w naszym studiu i że nie każdy ma też sposobność, prawda, żeby wypowiedzieć z tego bogactwa i z tej wiedzy, którą mamy. Także tutaj myślę, że musielibyśmy chyba zrobić tyle audycji, ile jest osób przy tym stole.
Quid quid dissis tibi dissis. Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz. To jest taka maksyma, którą zawsze swoim uczniom, ponieważ ja jestem z zawodu nauczycielem informatyki, i też nauczycielem muzyki. Wykształciłem też wielu organistów. I zawsze tą maksymę im daję do zrozumienia, że to, co robią, robią dla siebie. Ale nie tylko też dla siebie. I ja cały czas mówię do nich, darmo dostałem, darmo oddaję. Te słowa usłyszałem kiedyś od niedawno, którego pożegnaliśmy, mojego serdecznego profesora Andrzeja Cwojdzińskiego, który był też moim promotorem mojej pracy właśnie o organach Kościoła świętego Jacka. Ja tylko jeszcze jedno zdanie powiem. Ile razy wprowadzam do kościoła swoich uczniów, to proszę, żeby spojrzeli w przedsionku na tą tablicę, która kończy się słowami Soli Deo Gloria. Bogu jedynemu chwała. Robił to samo też Jan Sebastian Bach, kiedy kończył dzieło. Na ostatnich nutkach zapisywał 3 literki SDG. Soli Deo Gloria.
Amen. Pan Janusz Dudziński, serdecznie dziękujemy. Słowo podsumowania ksiądz Piotr Zieliński, wikariusz parafii świętego Stanisława Kostki w Pile.
To bogactwo, o którym tutaj rozmawialiśmy, tak jak i ojciec Dawid powiedział, można by rozmawiać jeszcze długo, ale stąd chyba też nazwa tej audycji, że są to rozmowy niedokończone. Zakończymy je już w naszych środowiskach, kontynuując posługę, do której zostaliśmy powołani przez Pana Boga, decyzjami naszych przełożonych. I to jest właśnie piękne, kiedy niedawno przeżywaliśmy w naszym domu rekolekcyjnym w Koszalinie, to jest CEF, tam jest dyrektorem mój serdeczny przyjaciel, ksiądz Andrzej, którego pozdrawiam, ale mieliśmy rekolekcje trzeźwościowe. I wydawać by się mogło, że to była niewielka grupka 20 kilku osób, ale doszliśmy do wniosku, że oni przecież wyjeżdżając z Koszalina w różne miejsca diecezji, do swoich parafii, do swoich domów, idą, aby głosić, aby ewangelizować i słowem, i czynem. I właśnie myślę, że to w tym wszystkim jest ważne, żeby nie patrzeć tyle na liczby, na ilość, ale na tą gorliwość, na to nasze zaangażowanie. I dlatego bardzo się cieszę, że mogłem w tak pięknym, bogatym spotkaniu uczestniczyć. Wszystkich radiosłuchaczy serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i kapłanów pozdrawiamy, którzy tutaj tak z zapytaniem i zaciekawieniem.
To już było wcześniej. Tak, pozdrawiam.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy i cieszymy się, że jesteście drodzy wraz z nami. To ksiądz Piotr Zieliński. O słowo podsumowania prosimy księdza Tomasza Rodę, dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołbrzeskiej.
Może się powtórzę, ale przy tym świadectwie dzisiaj, które nas tutaj przenikało, to przede wszystkim nawiążę do tytułu tego naszego spotkania, że mój kościół, moja diecezja, mój dom. I faktycznie jest tak, że przy tej naszej różnorodności to jest niesamowita przestrzeń, gdzie ja jako kapłan mogę się w mojej diecezji odnaleźć. I dlatego moja diecezja jest moim domem i dziękuję za to bogactwo, które tutaj ksiądz Piotr powiedział, wybrzmiało podczas tej audycji. I dziękuję za świadectwo wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych, ale świeckich, gdzie mogę być jako kapłan i posługiwać. I za to Bogu niech będzie chwała.
Ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołbrzeskiej, przewodnik diecezjalnej pielgrzymki rowerowej. O słowo podsumowania prosimy nasze drogie siostry, które są wraz z nami. Jest nam z tego powodu bardzo miło. Siostra Bonaventura, matka przełożona sióstr Klarysek w Słupsku oraz siostra Teresa.
A ja powiem i podsumuję hasłem naszego zakonu. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. I pragnę zachęcić wszystkich, żeby poświęcili swoje życie adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Myślę, że adoracja jest taką modlitwą przyszłościową Kościoła tu na ziemi, ale na pewno w niebie. I zachęcam też młode osoby, które pragną poświęcić całe życie Panu Jezusowi. To jest najpiękniejsza przygoda życia, jaka mnie spotkała i do jakiej pragnę zachęcić wszystkich słuchających.
To siostra Bonaventura. Tak, o słowo podsumowania poprosimy księdza prałata Jana Giriatowicza.
Panu Bogu tylko dziękować. Jak spojrzę na swoją tutaj życiową drogę i te wszystkie postaci, które Bóg mnie podesłał, między innymi księdza biskupa Edwarda, który zawsze otwiera się na każdy moment, w każdej chwili, kiedy zadzwoni, zawsze jest do dyspozycji, z radością wita i myślę, że dzisiaj ojca również spotkałem, co też w tym duchu działa, co ksiądz biskup, i widzę moi tutaj przyjaciele, koledzy tak samo i siostry, które tak, i dziękujemy Bogu za te siostry. Wy jesteście tutaj naszymi takimi siłami, które ducha nam umacniają i utwierdzają nas w naszych powołaniach i polecamy się naszym wszystkim sprawom, które my tutaj w diecezji działamy, a ksiądz biskup dołoży tych wszystkich działań, bo przepraszam bardzo, że zawsze jest otwarty na wszystkie jakby działanie Ducha Świętego. I takich jak Janusz Dudziński, tutaj mój uczeń, który wzorem jest nauczyciela i równocześnie i pracy, i pobożności, i religijności, i kultury, i działania w dziedzinie kultury, w wszystkich dziedzinach. Niech ci Panu błogosławi i księżom serdecznie dziękuję za taką piękną współpracę. Jak słyszę, widzę, że mocarze są, potrafią dużo czynić, a siostry nie będą zawsze, a to tak, jak zacząłem, to właśnie z rodziny kaszubskiej księdza Reglińskiego, rodzeństwo, które ma wszystkie narzędzia pracy wystawione właśnie tam, można sprawdzić, zobaczyć w Kościerzynie, w Reglińscy.
Tak, ksiądz prałat nadmienię, że mówi nam o tym rekwizycie, który przyniósł z sobą.
Z tym otkiem, co przyszedłem, bo właśnie nam ksiądz profesor katechetki właśnie mają zawsze mieć jakieś narzędzie religijne jako zadanie.
To jest mocne narzędzie. Nie wiem, czy religijne, ale dlatego mocne. Księże prałacie, bardzo serdecznie dziękujemy. Ksiądz prałat Jan Giriatowicz. Księdza biskupa prosimy o słowo podsumowania.
Kiedy świętujemy 50-lecie i świętujemy, uwielbiamy Boga i chcemy 25 czerwca całym sercem uwielbić Go za wszystkie łaski i dary, trudno je sobie wyobrazić przez te lata, naprawdę. Ja najpierw tylko jedno zdanie, to jest etap przed, ja to nazywam zawsze etap przeddiecezjalny, czyli administracja apostolska, sięgające też nas. Takie wspomnienie, kiedy podjechał łazik z oficerami radzieckimi pod rezydencję, a administratorem był właśnie Edmund Nowicki, nie był biskupem, był administratorem. Zawsze jak podjeżdżali Sowieci, nie było to najmilsze. Przyszedł jakiś tam kapitan i powiedział, dawaj mi księdza, dawaj mi księdza. Mówi, nie mam, dawaj mi, bo ludzie powiedzieli w pociągu, jeżeli nie zobaczą księdza, to nie wysiądą. To była historia pisana pierwszymi chwilami, kiedy zapakowali na wschodzie na siłę do wagonów ludzi, wyrwali ich z własnego terenu, przywieźli tutaj. Oni mieszkali w różnych miejscach, wyrwani z korzeniami. Trzeba sobie zdawać sprawę, to są nasze początki. ale kiedy świętujemy teraz, mnie nieustannie prześladuje jedno zdanie, które wyczytałem. Nie potrafię nawet się powołać na autora. Chrześcijanin nigdy nie ogląda się wstecz. Ciągle patrzy do przodu. Więc myślę, my świętujemy, ale dobrze się złożyło, że finalizujemy synod, który cały jest wychylony do przodu. I Boga uwielbiamy i dziękujemy za, ale przed nami niezłe zadanie i próbujemy go podjąć w imię Boga.
I w to imię pragniemy także zawierzyć te wszystkie sprawy, które nosi ksiądz biskup w sercu, którzy tutaj jesteśmy, okalamy ten nasz dzisiejszy stół studyjny tutaj w Słupsku także, ale i wszystkie intencje, które nasi drodzy radiosłuchacze noszą w swoich sercach. Pragniemy powierzyć Panu Bogu właśnie w komplecie, w modlitwie.
Możemy radio Maryjnie zakończyć?
Oczywiście.
Alleluja i do przodu.
Alleluja i do przodu, dokładnie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, dziękując za ten czas naszego dzisiejszego spotkania, które tak, niech zwieńczeniem tego czasu będzie wspólna modlitwa kompletą, do której już za chwilę kilka serdecznie zapraszam. Na zegarach na antenie Radia Maryja. Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy kompletą. Przypomnijmy, jesteśmy w Słupsku, w parafii świętego Jacka, na terenie diecezji koszalińsko-kobrzeskiej. O przewodniczenie naszej modlitwie serdecznie proszę księdza biskupa Edwarda Dajczaka, pasterza diecezji koszalińsko-kobrzeskiej.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Stańmy przed Panem pokornie, uwielbijmy Go za wszystkie łaski i stańmy pokornie, by powiedzieć Mu też przepraszam za wszystkie zaniedbania. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych,
jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja,
alleluja,
alleluja. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja.
Tą modlitwą kończymy czas spotkania rodziny Radia Maryja w Słupsku, w parafii świętego Jacka. Cieszymy się, że przewodził nam podczas tego spotkania pasterz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ksiądz biskup Edward Dajczak. Tym bardziej, że to szczególny czas jubileuszu diecezji, zatem za to towarzyszenie, za to prowadzenie. Bardzo serdecznie, księży biskupie, dziękujemy. Tym słowem wdzięczności otaczamy również wszystkich, którzy otaczają nasz tutaj stół studyjny w Słupsku. Bardzo dziękuję siostrom, kapłanom, panu za obecność, za współtworzenie tego czasu, naszego spotkania. I pozdrawiamy w tym miejscu księdza kanonika Józefa Dominczaka, który tutaj jest tym, który to wszystko także i animuje, i wiele serca włożył w to, aby te rozmowy doszły do skutku. A także pozdrawiam i dziękuję całej ekipie Telewizji Trwam, Radia Maryja, wraz z nami aż do tej pory pan Krzysztof Gabski, pan Przemysław Janik, który realizuje to nasze dzisiejsze spotkanie. Za to także bardzo serdecznie dziękuję.
I Bóg zapłać, ojcze, Dawidzie, Bóg zapłać. Dziękujemy to, ojcu, z całego serca.
To, księży biskupie, radość. To radość spotkać się i móc porozmawiać i zaczerpnąć się z ducha. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja z Słupska i przekazujemy głos do Torunia, do ojca Grzegorza Wosia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze.